lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy tobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie, jak zwykle w piątek, witamy wszystkich młodych słuchaczy Radia Maryja. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Dziś w trochę innej formie, audycja zarówno w radiu, jak i w telewizji Trwam. Bardzo serdecznie witamy wszystkich widzów również telewizji Trwam, którzy są z nami. Proszę Państwa, wybraliśmy dzisiaj taką konwencję naszego spotkania i taką formę, bowiem rzeczywiście chyba wszyscy już zauważyli, że jesteśmy blisko wyborów parlamentarnych i dlatego postanowiliśmy, żeby również ta audycja adresowana do młodych słuchaczy i widzów telewizji Trwam była okazją, żeby poruszyć sprawy związane z wyborami, a może szerzej nawet, z odpowiedzialnością za dobro wspólne. Bo jeśli mówi się, że polityka jest odpowiedzialnością za dobro wspólne, jest troską o dobro wspólne, to rzeczywiście nasza dzisiejsza rozmowa ma dotyczyć właśnie tej sprawy. Zaangażowania w życie polityczne, a więc zaangażowania o dobro, w trosce o dobro wspólne. W naszym studiu obecni są goście, których bardzo serdecznie witamy. Są z nami młodzi również posłowie, którzy byli posłami w ubiegłej kadencji i pretendują do tego, by w nowej kadencji, która rozpocznie się, również zasiąść w ławach poselskich. Są z nami pan poseł Zbigniew Giżyński z Torunia. Serdecznie witamy.
Dziękuję.
Pani poseł Iwona Arendt z Olsztyna. Pan poseł Adam Hoffman z Konina.
Szczęść Boże, witam.
I pan poseł Tomasz Górski z Piły i Okręgu Pilskiego. Tak specjalnie zaprosiliśmy właśnie takich posłów, którzy wiekiem bardzo dużo nie odbiegają od obecnych tutaj w studiu młodych ludzi, dlatego że w tej audycji adresowanej do młodych chcemy właśnie o tych sprawach ludzi młodych i o tej odpowiedzialności ludzi także młodych o dobro wspólne porozmawiać. A po drugiej stronie na widowni są uczestnicy spotkania Młodzieżowych Kół Przyjaciół Radia Maryja w Toruniu, którzy przyjechali z różnych stron. Z Radomia, z Garwolina, z Gdańska, z Prudnika, skąd jeszcze?
Z Ełku
nawet, tak. Z Bydgoszczy. Tak. I są także studenci, niektórzy studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którzy także dzisiaj zechcieli być na tym programie. Rozpoczniemy od troszeczkę przyjrzenia się naszym gościom, prosząc najpierw o to, żeby zechcieli parę słów powiedzieć o sobie. To znaczy, jak to się stało najpierw, że zdecydowali się zostać politykami? Pan Zbigniew Giżyński, rozpocznę od tego, ponieważ jest tu najbliżej siedzący, był wcześniej dobrze zapowiadającym się naukowcem, który zrobił doktorat z historii, rozpoczął pracę na uczelni, a jednak było to za mało, bo zdecydował się zaangażować, już właściwie w czasie studiów zaangażował się w działalność różnych organizacji społecznych i politycznych, między innymi Ruchu Odbudowy Polski, a potem właśnie, jak to się stało, panie pośle, że zdecydował się pan wstąpić do Prawa i Sprawiedliwości?
Mam nadzieję, proszę ojca, że jestem nadal dobrze zapowiadającym się naukowcem, bo ja sobie bardzo cenię, wyjątkowo sobie cenię pracę z młodzieżą, stąd też mimo obowiązków poselskich nadal pracuję i wykładam na mojej macierzystej uczelni tutaj w Toruniu i staram się te swoje umiejętności historyczne przekazywać. Otóż od samego początku ja rzeczywiście byłem społecznikiem na każdym etapie gdzieś tam mojej pracy w szkole, kiedyś podstawowej, potem średniej. Kończyłem niższe seminarium duchowne w Płocku. Potem na studiach zawsze byłem albo przewodniczącym klasy, albo dziekanem szkoły w Płocku, czy potem na studiach starostą roku, czy byłem prezesem koła ministrantów u mnie w rodzinnej parafii, zawsze pociągało mnie to, aby organizować coś, angażować się. I takim momentem, myślę, który dla mnie osobiście wiele bardzo znaczył, to była pierwsza świadoma przeze mnie przeżywana pielgrzymka Ojca Świętego do Polski. Bo ja pamiętam oczywiście wszystkie pielgrzymki, łącznie z tą, znaczy poza pierwszą tą w 79 roku, tą pamiętam oczywiście tylko z przekazów telewizyjnych, ale już tą kolejną pamiętam troszkę osobiście, a ta pierwsza w 87 roku dla mnie wiele znaczyła, bo pamiętam właśnie to spotkanie z młodzieżą na Westerplatte. I tam Ojciec Święty mówił piękne słowa, które myślę, że są pewnym wyzwaniem dla nas, dla młodych ludzi, także i dzisiaj i mówił, że każdy z nas ma takie Westerplatte, takie wartości, takie rzeczy, których chciałby bronić za wszelką cenę, bo są tego warte. I ja zawsze bardzo lubiłem czytać, interesowała mnie historia, to była pewna moja pasja. I gdy przeczytałem kiedyś jedną z homilii właśnie Ojca Świętego, która traktowała o zaangażowaniu świeckich w działalność społeczną, i on tam cytował to, co mówił ojciec właśnie na początku, tą definicję polityki świętego Augustyna, który mówił, że polityka to jest zaangażowanie, praca na rzecz dobra wspólnego. To było coś, co we mnie tknęło pewną taką myśl, bo to były, jak ja przyszedłem na studia tutaj do Torunia w 92 roku, zresztą mieliśmy przyjemność nawet z ojcem, ponieważ zaangażowałem
właśnie,
się w duszpasterstwo akademickie.
Że właśnie, pan poseł, wówczas pan Zbyszek, student Zbyszek, przychodził również do Radia Maryja.
To prawda.
W jego początkach była to tak zwana grupa ojca Eugeniusza, tak. Prawda? Studentów, którzy przychodzili po prostu bezinteresownie posługiwać w radiu.
Tak, bo tak się złożyło szczęśliwie i zupełnie przypadkiem, że zacząłem mieszkać na parafii właśnie świętego Józefa tu w Toruniu. Miałem najbliżej do Kościoła Redemptorystów. Poszedłem, zobaczyłem duszpasterstwo akademickie, wszedłem prawie z ulicy i tak jakoś się to wszystko potoczyło. Potem był NZT, zaangażowanie w pracę studencką. Potem przyszły obowiązki rodzinne. Założyłem rodzinę, żona, syn, który ma już 7 lat i chodzi do pierwszej klasy szkoły podstawowej. I gdzieś tam z tym wszystkim szło pewne zaangażowanie polityczne, które gdzieś tam równolegle z tym moim wzrastaniem, myślę, do życia w rodzinie, w społeczeństwie się pojawiło. I przyszedł taki moment pewnego wyboru drogi, który dla mnie był oczywisty. Dla mnie zawsze były bliskie wartości konserwatywne, pewna tradycja religijna, katolicka, która gdzieś tam całe życie była we mnie wpajana. To był ten wybór drogi. Tą partią początkowo był ROP, to była formacja bardzo wielu zacnych ludzi. Premier Olszewski był taką postacią, która mnie maturzystę w 92 roku w pewien sposób urzekła tą walką z tym, co wówczas się złego w Polsce działo i co on próbował powstrzymać. Gdy ta formacja już nie miała zbyt wielu szans na scenie politycznej, pojawił się wówczas profesor Lech Kaczyński jako minister sprawiedliwości, który pokazał pewien sposób innego podejścia do ludzi, do polityki. To mnie pociągnęło. W Prawie i Sprawiedliwości spotkałem wspaniałych przyjaciół, którzy dzisiaj są parlamentarzystami razem ze mną, chociażby koleżankę Iwonę Arendt z Olsztyna, czy właśnie kolegę Hoffmana, czy Górskiego. I to wszystko gdzieś tam we mnie zaowocowało, myślę, czymś dobrym, bo ja jestem bardzo dumny z tej swojej działalności politycznej, ponieważ mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że przez te 2 lata pracy w parlamencie, zarówno w Warszawie, jak i tutaj w moim okręgu wyborczym w Toruniu, robiłem wszystko, aby móc dzisiaj powiedzieć, że temu wezwaniu do obrony tego Westerplatte przez ten okres byłem wierny.
Pani Iwona Arendt pochodzi z Olsztyna. Muszę powiedzieć, że kiedy próbowałem zapoznać się troszeczkę bliżej z jej życiorysem, to zauważyłem, że studiowała różne rzeczy, między innymi politologię, ale nie tylko. I pracowała i na różnych stanowiskach, w zakładach energetycznych także. No ale jest właściwie, gdy chodzi o dorobek parlamentarny, najmłodszą z parlamentarzystów tutaj obecnych, dlatego że weszła na miejsce pana ministra Aleksandra Aleksandra Szczygły, kiedy on poszedł do ministerstwa na jego miejsce, a więc dopiero w 2006 roku została parlamentarzystką, ale wcześniej kandydowała i oczywiście zdobyła odpowiednią ilość głosów. Dzięki temu mogła jako pierwsza z osób mających najwięcej głosów wejść na to miejsce.
Tak.
A okazało się właśnie, kiedy, przepraszam bardzo, jeszcze wspomnę, kiedy spotkaliśmy się tutaj, że znamy się już od bardzo dawna, bo okazało się, że mieliśmy okazję spotkać się kiedyś przed wielu laty podczas jednych z rekolekcji oazowych prowadzonych przez mojego brata w Ochotnicy Dolnej. Wówczas pani Iwona, pani poseł, była uczestniczką tych rekolekcji. No i ja po prostu przyjechałem w odwiedziny, a właśnie ta formacja w ruchu oazowym, w ruchu Światło-Życie.
Tak, działałam w ruchu oazowym prawie 10 lat i tak naprawdę piętno tego do dzisiaj odczuwam tym właśnie zaangażowaniem. Na pewno powinnam zacząć od tego, że pochodzę z rodziny bardzo religijnej, bardzo katolickiej i bardzo patriotycznie nastawionej, gdzie odebrałam naprawdę wychowanie bardzo patriotyczne i myślę, że rodzina wpłynęła na takie dalsze moje życie i postępowanie i zawodowe i to, że dzisiaj jestem posłem. Potem działałam w ruchu oazowym Światło-Życie, byłam animatorką muzyczną, grałam na gitarze. Trzy pielgrzymki Ojca Świętego, jeździłam od miasta do miasta, jeździliśmy całą grupą za Ojcem Świętym i słuchaliśmy słów. Myślę, że wtedy to był dobry początek tego, żeby dalej w tym życiu pójść tą drogą. Skończyłam studia politologiczne, rozpoczynałam oczywiście w Toruniu prawo. Nie ukończyłam tego prawa, tak wyszło, że no nie udało mi się ukończyć, natomiast ukończyłam politologię i nauki społeczne, więc także zawodowo przygotowana byłam teoretycznie do działalności politycznej teoria, no ale nie zawsze teoria idzie z praktyką. Nie angażowałam się od razu po studiach, natomiast interesowałam się polityką i w momencie, kiedy właśnie tutaj bardzo podobnie jak pan poseł, kiedy prezydent Lech Kaczyński został ministrem sprawiedliwości, wtedy coś otworzyło się we mnie, że to jest ten czas, ta chwila, kiedy można się zaangażować, bo teraz jest sens tego, co się robi, że być może to jest właśnie to, żeby zmienić ten kraj, żeby było lepiej. I myślę, że nie żałuję i dalej mam zamiar tą drogą kroczyć razem z kolegami, zajmować się polityką.
Dziękuję serdecznie. Pan Adam Hoffman jest właściwie najmłodszym spośród tutaj obecnych, wiekowo dodam. I również, gdy chodzi o staż małżeński, to też chyba najmłodszym małżonkiem tutaj spośród obecnych. A równocześnie, można powiedzieć, bardzo stał się znany w parlamencie jako przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw zbadania pewnych nieprawidłowości przy prywatyzacji niektórych banków. Przewodniczący komisji, tak młody i również, podobnie jak pan doktor Zbigniew Giżyński, pan Adam Hoffman rozpoczął przewód doktorski, którego niestety nie mógł kontynuować, dlatego że i sądzę, że pewnie teraz nie jest tak łatwo pogodzić te obowiązki polityka, posła i również właśnie te obowiązki związane z pewnymi funkcjami powierzonymi przez parlament, no chociażby właśnie z taką działalnością naukową.
Ja podziwiam mojego kolegę Zbyszka Giżyńskiego, który jest w stanie to robić. Rzeczywiście jest tak, że szczerze mówiąc najbardziej kampania wyborcza pokrzyżowała moje plany, bo ja rzeczywiście zacząłem się już tak w połowie kadencji, mimo obowiązków przewodniczącego Komisji Śledczej, zabierać za ten doktorat już tak, przepraszam, na poważnie, czyli usiąść do pracy, ale jednak w kampanii wyborczej jest to niemożliwe. A ja chciałbym tylko powiedzieć o tym zaangażowaniu w politykę. Z czego to wynika? Bo tak jak mówili przedmówcy, mówiła pani poseł Iwona Arendt, pan poseł Giżyński, pewnie będzie mówił za chwilę poseł Górski, jest tak, że to są dwa chyba najważniejsze czynniki. Pierwszy to jest dom rodzinny i na pewno tak jest, że te najważniejsze wartości. Nasiąka się tym od samego początku, gdy w domu się o służbie publicznej rozmawia, gdy w domu się ma pewne korzenie, gdy w domu się wie, jakie są historie rodziny, co robił dziadek. U mnie było tak, że dziadek jako żołnierz Armii Krajowej, później aresztowany, u mnie zawsze w domu mówiło się o tym, jak rzeczywiście jest w Polsce. To mój dom był antykomunistyczny, więc zawsze się dzieciom od razu demaskowało to, co w telewizji propaganda Jerzego Urbana, stąd trzeba zawsze od razu było tłumaczone, choćby młodym chłopakiem. No i stąd też pewnego rodzaju oczywistość dla mnie, że jaki światopogląd mam i gdzie są moje korzenie i gdzie powinienem zmierzać. A druga rzecz, oprócz domu rodzinnego, to chyba ludzie, których się spotyka. I tak jak mieliśmy wszyscy to szczęście być już w odpowiednim wieku gotowi, czyli gotowi jeszcze z wielką energią młodości, ale już gotowi do tego, żeby zaangażować się w służbę publiczną, to ja wtedy pamiętam jako student na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa duże spotkanie z profesorem Lechem Kaczyńskim, który jeszcze już przestawał być ministrem sprawiedliwości, ale już ogłaszał światu, no właściwie w Polsce, ale też mówiło się o tym dość głośno, że trzeba coś w Polsce zmienić, że trzeba walczyć z przestępczością, zlikwidować korupcję. I jeszcze jedną rzecz, którą ja wtedy jako młody chłopak kończący studia bardzo, bardzo doceniałem, że trzeba odblokować Polskę. Trzeba zlikwidować korporacje prawnicze. Trzeba zrzucić te kajdany, które ograniczają nas młodych ludzi, bo ja pamiętam tych studentów prawa, którzy wtedy siedzieli, którzy właściwie ci, którzy nie mieli rodzin prawniczych, kogo tata nie był notariuszem albo adwokatem czy radcą prawnym, no nie liczyli na to, że będą mieli chociażby cień szansy po studiach zostać w zawodzie. Profesor Lech Kaczyński powiedział, że to można zmienić. I te dwa lata pokazały, że trzeba próbować i można to zmienić. Więc ludzie, których się spotyka, to też bardzo istotna wartość. Oni uczą człowieka, jak w tej trudnej, ale bardzo dającej dużą satysfakcję służbie publicznej się poruszać. No i najwięcej takiej nauki otrzymałem i to było moim pewnego rodzaju w tym zakresie życiowym szczęściem. Przez dwa lata, zanim zostałem posłem, pracowałem podpatrując Jarosława Kaczyńskiego, który wtedy jeszcze nie był premierem, tylko przewodniczącym partii PiS, partii opozycyjnej. I przez te dwa lata pracując z nim mogłem podpatrywać męża stanu, bo ja uważam, że Jarosław Kaczyński jest w tej chwili w Polsce zdecydowanie politykiem, który jest mężem stanu. Jak tak naprawdę powinna wyglądać służba publiczna? Nie tak jakieś marne, gdzieś tam, jak to do tej pory w Polsce wyglądało, nie wiem, coś załatwianie gdzieś pod stołem, tylko prawdziwe myślenie o Polsce. I dom rodzinny i ludzie, których się spotyka, tworzą właśnie ten grunt do zaangażowania się i każdy, kto ma to w sobie, ma to z domu rodzinnego, jeszcze musi mieć trochę szczęścia, żeby spotkać odpowiednich ludzi, wtedy to w sobie jest w stanie wypielęgnować. I cieszę się, że tak się stało. Dzięki temu miałem szansę właśnie zostać obdarzonym przez premiera Kaczyńskiego tym, że byłem przewodniczącym komisji śledczej, co trochę doprowadziło do tego, że mimo młodego wieku zdążyłem przyjrzeć się od środka temu, co działo się w Polsce przez ostatnie kilkanaście lat. To nieprawidłowości, które były w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, to coś, co wcześniej mogłem tylko lekko gdzieś wyczytać między wierszami, a siedząc w tym głęboko, naprawdę okazało się, że to, co przez ostatnie kilkanaście lat działo się w Polsce, było, no, to słowo trochę już jest nadużywane, ale no, trzeba tak powiedzieć, no, zatrważające.
Pan poseł Tomasz Górski pochodzi z Wielkopolski. W ostatniej kadencji zaangażowany był w kilka komisji, ale między innymi w Komisji Kontroli Państwowej, gdzie mógł przyjrzeć się z bliska również w pewnym nieprawidłowościom i także pewnym problemom dotyczącym właśnie nie tylko całej prywatyzacji, ale także i pewnych nadużyć, których wielokrotnie byliśmy świadkami. Między innymi nie tak dawno rozmawialiśmy na antenie o słynnej sprawie pana senatora Stokłosy, no to właśnie z tego okręgu mniej więcej pan poseł startuje i ten okręg mniej więcej reprezentuje. Chociaż, no właśnie, pan poseł sobie świetnie radzi w tych różnych sprawach, chociaż powiedzielibyśmy, że od strony jakiegoś przygotowania naukowego może nie ma jakichś wielkich szkół pokończonych poza średnim wykształceniem, a równocześnie podjął się tego, żeby właśnie zostać parlamentarzystą i wziąć w swoje ręce także odpowiedzialność za tę część Polski, która została mu powierzona.
Chciałem powiedzieć przede wszystkim, że nigdy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że życie potoczy się w tym kierunku, że zostanę posłem. Swoją działalność zacząłem w samorządzie. Spotykałem się z wieloma osobami, którym zawsze chciałem pomóc. To były bardzo liczne spotkania. Ja pamiętam, jako radny przyjmowałem wiele spraw, z którymi inni samorządowcy nie chcieli się zmierzyć i myślę, że wykazywałem się dużą skutecznością. Zawsze chciałem pomagać ludziom i myślę, że w tym kierunku starałem się zawsze rozwijać. Jeżeli chodzi o moją dalszą działalność w parlamencie, ja myślę, że ona była tak naprawdę podyktowana tym, że w parlamencie można zrobić jeszcze więcej. I od tej strony bym właściwie widział swoją działalność. To nigdy nie przewidywałem, że zostanę politykiem i nigdy specjalnie politykiem być nie chciałem. Także to jest jak gdyby, powiedzmy, droga do realizacji pewnych celów, a celem jest zmieniać rzeczywistość wokół nas i pomagać przede wszystkim ludziom. Myślę, że to mi się udaje i z tego jestem zadowolony. I cieszę się, że ludzie to doceniają. Ja spotykam się z ogromną serdecznością i właśnie tego też bym chciał młodym ludziom życzyć, żeby nie koncentrowali się na samym byciu politykiem, czy nie koncentrowali się na chęci zostania politykiem, ale przede wszystkim zajmowali się w pierwszej kolejności tym, co nas otacza, czyli wokół naszego domu. To jest samorząd, to jest zaangażowanie czasem nawet w samorządy pomocnicze, jakieś rady osiedli, później jakieś dalsze samorządy, powiedzmy rady gmin czy rady powiatów, spotkania z ludźmi, rozwiązywanie bieżących problemów normalnych ludzi i później dopiero parlament, a w parlamencie są już zadania bardzo poważne. Praca nie jest łatwa, ale też i możliwości są większe. I tutaj dlatego ja szczególnie zachęcam młodych do zaangażowania, ale stopniowo. I to jest niezwykle istotne, żeby tę drogę przechodzić po kolei.
Bardzo często młodzi ludzie mają problem ze zrzeszaniem się. Często chętnie podejmują różne akcje, działania, w różne rzeczy się angażują, ale jak chodzi już o zaangażowanie się, zrzeszenie się w jakiejś organizacji czy instytucji, z tym jest trochę większy opór, bo boją się jakichś zobowiązań, boją się pewnej jakiejś systematycznej odpowiedzialności. No i właśnie, szczególnie jakoś mojemu pokoleniu kojarzy sprawa włączenia się w jakąś organizację polityczną zwaną partią miało na ogół jakiś pejoratywny wydźwięk. Wręcz ludzie szczycili się tego, że nigdy nie należeli do żadnej partii. Albo nawet dzisiaj jeszcze są tacy ludzie, którzy mówią, że nie należałem do żadnej partii się nie zapiszę, jestem człowiekiem wolnym i tak dalej. Dlaczego państwo postanowili wstąpić do partii?
Z bardzo prostego powodu. Wbrew pozorom utarło się właśnie, tak jak ojciec powiedział, to jest związane z tym, że miniony okres w naszej historii, okres komunistyczny, okres PRL-owski, to był taki moment, kiedy przynależność do partii w pewien sposób bardzo negatywnie kogoś naznaczyła. Otóż ktoś, kto angażował się w działalność publiczną wówczas na gruncie legalnie istniejących partii, zwłaszcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nie czynił niczego chwalebnego. Natomiast dziś mamy sytuację zupełnie inną. Dziś mamy sytuację taką, że mamy demokratyczne państwo, ojczyznę, za którą ponosimy odpowiedzialność. My mieliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość takie piękne hasło w wyborach samorządowych: ojczyzna w naszych rękach. Mieliśmy taki bardzo ładny plakat z jabłkiem trzymany w dłoniach. Otóż ta ojczyzna dzisiaj jest w naszych rękach i my za nią ponosimy odpowiedzialność w najróżniejszej płaszczyźnie. Ojcowie, redemptoryści chociażby, tworząc wspaniałe radio, telewizję, szkołę, w której mogą kształcić się młodzi ludzie, młodzież poprzez to, że zdobywa wiedzę, umiejętności, które potem po skończeniu studiów może przekazywać dalej i korzystać z nich w codziennej pracy. My z kolei, wykorzystując każdy z nas we własnym zakresie, we własnym środowisku, czy tak jak pani posłanka Iwona Arendt w Olsztynie, czy tak jak pan poseł Hoffmann w Koninie, czy w Gnieźnie, prawda, czy pan Tomasz Górski w Pile, wszyscy na gruncie swojej małej ojczyzny, a więc tam, skąd pochodzimy, a z drugiej strony na gruncie działalności publicznej możemy się realizować. A w normalnym, demokratycznym państwie, nieważne czy to jest Polska, czy to będzie Francja, czy Stany Zjednoczone, tym instrumentem działalności publicznej są partie polityczne, poprzez które realizuje się właśnie to wezwanie do służby na rzecz dobra wspólnego.
Ja może dodam, oczywiście zgadzam się z panem posłem Giżyńskim. Dodam jeszcze, że tak naprawdę w grupie, jaką jest partia, można więcej zdziałać. Pojedynczo nic nie zrobimy. Natomiast jeżeli jesteśmy siłą, tak jak tu jesteśmy z panem posłem Hoffmanem, panem posłem Górskim, panem posłem Giżyńskim, my jesteśmy grupą, gdzie możemy razem więcej zyskać, więcej zdziałać, więcej zrobić dla Polski, niż jakbyśmy byli pojedynczymi osobami, które coś chcą zrobić.
Proszę ojca, jest też tak, że ja to zauważam na co dzień, bo współpracuję z dużą ilością młodych ludzi. Ja jeszcze, choć już wiek mi mija i złożyłem swój urząd premierowi Kaczyńskiemu, prezesowi partii Jarosławowi Kaczyńskiemu jako szefa młodzieżówki, bo są już młodsi koledzy, którzy powinni to robić, ale jeszcze tak formalnie, ale już tylko formalnie tym szefem młodzieżówki jestem. Więc ja dość często spotykam się z młodymi ludźmi, którzy chcieliby się zaangażować w życie publiczne, nie tylko w Warszawie, ale też w mniejszych miastach i u mnie w okręgu i w mniejszych miejscowościach, ale też w takich miejscowościach, gdzie można też zrobić coś, będąc właśnie w dużej organizacji jak partia. Na przykład ostatnio miałem takie spotkanie z młodymi ludźmi w kole, którzy mówili, że oni by za bardzo do partii nie chcieli, bo im się tak, jak ojciec powiedział, to trochę źle kojarzy. Więc ja im mówię tak, zaczekajcie, przyjrzyjcie się, jak to wygląda w takim wypadku. Zachęciłem ich, bo tam byli studenci prawa. Otwórzmy tutaj przy moim biurze w kole takie porady prawne. Wy będziecie na razie nie jako członkowie PiS-u, członkowie partii, tylko jako studenci tutaj przyjmować ludzi, zobaczycie, jak pracuje poseł, jak działa partia, że to nic takiego złego, że to tak naprawdę ja pamiętam też to u siebie, gdy ja sam wypełniałem deklarację, żeby być członkiem partii, tak się zastanawiałem, no mówię, to taki poważny krok przecież, no moje życie może się zmienić i wypełniłem tą deklarację, ono się nie zmieniło w tym znaczeniu, że no przecież wyszedłem, poszedłem sobie do domu, mam tych samych znajomych, ale zmieniło się na plus, bo jak potrzebuję pomocy od kogoś, to wiem, że mogę się do tego kogoś zwrócić. Poznałem wielu ludzi i mogę realizować służbę publiczną w większej grupie. To posłanka Arendt zauważyła bardzo słusznie. W każdej demokracji jest tak, że samemu to można próbować się, jak to mówi młodzież, czasami wylansować się i nic więcej. Zrobić coś dla innych można w dużej grupie ludzi. To o tym wszyscy doskonale wiedzą, kto choć raz coś spróbował zrobić, wie, że lepiej we dwójkę, jakby, że z trójka, to może i tak się mocno napracować wtedy nie trzeba, a efekt jest wymierny i ten sam.
Zdanie pana Tomasza Górskiego?
Ja również się zgadzam tu z panią poseł Arendt. Tylko i wyłącznie działanie wspólne da rezultaty. Ale ja bym chciał powiedzieć, w zdrowej partii, kiedy ludzie faktycznie mają wspólne cele, szanują się, mają do siebie zaufanie, jest podobnie jak w rodzinie. I tutaj pan poseł Hoffman przypomniał już, że praktycznie każdy z nas wynosi coś z domu. Jeżeli w naszych domach panuje pokój, szacunek wzajemny i tak naprawdę rodzina jest zdrowa, tak samo w partii tworzymy pewną wspólnotę, która jest zdrowa i chce realizować wspólne cele i myślę, że u nas to się udaje.
Jest to oczywiście...
Proszę ojca, jeśli jeszcze można. Tak. Proszę ojca, bo ja jedną rzecz chciałem dodać, bo jeśli młodzi ludzie dziś nie do końca chcieliby od razu zaczynać w partii, to ja im to odradzam i mówię, są stowarzyszenia, jest niezależne zrzeszenie studentów na studiach, różne grupy, do których można należeć. Można też nie do stowarzyszeń, można w ogóle się spotykać tylko tak, nie wiem, czy przy parafii, czy w domu kultury, czy przy biurze. Nie ma problemu, bo formy organizacji na samym początku mogą być różne, ale i tak wszystko sprowadza się do tego. Szacunek dla drugiego człowieka, wspólna praca i współpraca. I wtedy tworzy się tą solidarną Polskę. Wtedy się ją tworzy. Bo egoizm doprowadził do tego, co mieliśmy przez ostatnie kilkanaście lat, co ja jako przewodniczący Komisji Śledczej widziałem. Ten egoizm polegał na jednym. Na tym, żeby mieć tylko i wyłącznie dla siebie.
To wszystko, co państwo mówią, potwierdzone jest oczywiście w dokumentach Kościoła, choćby w Christi Fideles Laici, ale może do tego się w tym momencie nie będziemy odwoływać. Ja tak specjalnie, prowokacyjnie stawiam pytania, żeby troszkę uzyskać od państwa, naszych gości, posłów, ich swobodniejsze wypowiedzi dotyczące właśnie poglądów na te tematy. Ale właśnie, ponieważ państwo wspomnieli o tym, że można zrobić więcej. Ludzie czasem rozliczają z tego, co się udało zrobić, prawda? Co można
było osiągnąć, zwłaszcza wyborcy z pewnych okręgów. Wiem, że na przykład niektórzy pisali zaraz po zakończeniu krótkiej, bardzo krótkiej kadencji pani poseł Iwony Arendt, że potrafiła upomnieć się w sprawie obwodnicy dla Łomży, ale nie upomniała się o obwodnicę dla Olsztyna. Prawda? Tutaj, gdy chodzi o Toruń, niektórzy będą rozliczali, czy pan poseł Zbigniew Giżyński załatwił most, prawda, dla Torunia i tak dalej. Więc chciałbym zapytać, jak państwo sami oceniają w tej krótkiej, trwającej kadencji parlamentarnej, co udało się zrobić, co udało się wam osobiście osiągnąć jako parlamentarzystom, jako również współuczestniczącym właśnie w tym klubie parlamentarnym, który wspierał rząd i jego działania dla Polski, ale właśnie co udało się także, gdy chodzi o reprezentowanie tych swoich współobywateli, a więc swoich okręgów wyborczych.
Proszę ojca, ja podobnie jak właśnie ojciec powiedział, zawsze podchodziłem do wykonywania obowiązków parlamentarnych na dwóch jakby płaszczyznach. Po pierwsze, to jest ta praca w Warszawie, w Sejmie, w komisjach, zgodnie z zainteresowaniami i umiejętnościami. Tym drugim ważnym elementem jest praca tu na miejscu w okręgu. Ja mam dosyć duży okręg wyborczy, on obejmuje w sumie 13 powiatów, jego stolicą jest Toruń, ale są ważne miasta takie jak Grudziądz, Wąsławek, Brodnica, Lipno, Rypin. I pierwszym elementem, który starałem się realizować, to było założenie wspólnie zresztą z kolegami filii biur parlamentarnych w wszystkich tych miastach powiatowych, ponieważ to umożliwia po pierwsze tym naszym działaczom, którzy wspierają nas w terenie, godne warunki do współpracy z nami. Po drugie, powoduje, że jest bliżej między mną a wyborcą z Lipna, Rypina, Golubia czy Chełmna. Drugim elementem jest, przynajmniej ja starałem się, zawsze często, w miarę możliwości oczywiście parlamentarnych, odwiedzać się biura, spotykać się z wyborcami, organizować spotkania. Z drugiej strony często prowadzić pewne sprawy, z którymi zwracali się ludzie, aby w ten sposób jakby być bliżej ludzi. I element trzeci istotny to jest praca na rzecz naszej lokalnej społeczności poprzez podejmowanie różnych inicjatyw. I tak przez ten okres czasu, żeby tak już prawie szybko wymienić, udało mi się w moim biurze w Toruniu, ale także w filiach udzielić około 150 porad prawnych, ponieważ mam prawnika, bardzo młodą, sympatyczną dziewczynę, która wyszła za mąż, za mojego asystenta zresztą teraz w kościele świętego Antoniego na Wrzosach, Jacka Kowalskiego, którego brat jest księdzem w diecezji toruńskiej, oddawał im ten ślub zresztą. Otóż udzieliła około 150 porad prawnych. Patronowałem czemuś, co uważam, że jest bardzo ważne, mianowicie pewnemu upowszechnianiu kultury medycznej. Pod moim patronatem zorganizowaliśmy kilka tak zwanych białych niedziel, gdzie udało się łącznie w badaniach profilaktycznych przebadać na różne schorzenia, na przykład rak piersi, ponad 1500 osób. Ponadto angażowałem się w najróżniejsze przedsięwzięcia dotyczące kultury fizycznej, sportu, bo uważam, że dla ludzi, zwłaszcza młodych, to jest ważna rzecz, aby pokazywać pewną taką rzecz, jaką jest sport. Jestem na przykład prezesem klubu sportowego w Toruniu, Pomorzani Toruń, bardzo zasłużonego dla tego miasta, mającego 70-letnią tradycję, w którym w samej tylko sekcji hokeja na trawie gra na przykład 400 chłopców i dziewcząt w tej chwili i dla nich jest to sport, który w pewien sposób ich wciąga, jednoczy, pokazuje coś pozytywnego. Tych przykładów działalności właśnie na takim lokalnym gruncie, która tak na dobrą sprawę nie jest potrzebna, bo mógłbym powiedzieć, co to mi obchodzi? Jestem w komisjach, pracuję, wypełniam swoje obowiązki, głosuję i to wszystko. Nie. Człowiek stara się zrobić coś więcej. Moje biuro, które mieści się tuż przy Teatrze Chorzycy w Toruniu, specjalnie wynajął dosyć spore, tam jest ponad 120 metrów. Dlaczego? Dlatego, ponieważ jeszcze zanim zostałem parlamentarzystą, współpracowały ze mną panie, samotne matki, które miały ogromne problemy z egzekwowaniem na przykład od ojców swoich dzieci alimentów. Współpracowały ze mną panie ze stowarzyszenia, które zajmuje się dziećmi chorymi na astmę. I nie miały miejsca, gdzie spotkać się, zrobić zebrania, mieć jakiegoś takiego miejsca, gdzie byłoby możliwe funkcjonowanie. I w tym biurze właśnie mogły sobie spokojnie urzędować. Ja miałem jakieś takie zaplecze organizacyjne, bo
istotną rzeczą, poza tym, że chcemy działać na rzecz dobra wspólnego, jest to, aby do kogoś wyciągnąć rękę i pomóc. Starałem się angażować w życie najróżniejszych wspólnot. Ja jestem w parafii świętego Michała u księży Michalitów i tam chociażby dzisiaj był u mnie ksiądz Rafał, który organizuje warsztaty liturgiczne. Starałem się jakoś również w taki sposób, jaki mogłem, bo byłem przez wiele, wiele lat ministrantem, aż do dnia ślubu w zasadzie służyłem do mszy, angażować się również w tego typu przedsięwzięcia, bo to buduje wśród nas wszystkich, bo nie każdy musi być politykiem, ale można być świetnym samorządowcem, tak jak słusznie zwrócił uwagę poseł Górski. Można na przykład zostać duchownym, tak jak ojciec. Można zostać dziennikarzem, tak jak na przykład część pewnie spośród tutaj was, którzy siedzą i studiują chociażby dziennikarstwo w wyższej szkole. To są wszystko pewne płaszczyzny działania wspólnego i skoro ktoś powierzył mi mandat poselski, ktoś obdarzył mnie swoim zaufaniem, to ja robię wszystko, aby swoimi umiejętnościami, jakimiś możliwościami, także pewną większą wiedzą, bo robię to już od iluś tam lat, podzielić się z innymi. I myślę, że to jest taki element, który jest najistotniejszy w byciu parlamentarzystą, aby ten mandat rozumieć szeroko, także jako pewną taką pracę na rzecz swojej społeczności lokalnej.
Sprowokowałem pytaniem panią poseł i przepraszam bardzo.
Tak, tak, na wielu płaszczyznach pracujemy jako posłowie. Rok czasu to jest troszeczkę za malutko na to, żeby zrobić tyle, ile by się chciało. Ja mam takie ogromne plany i tyle pomysłów, które chciałabym zrealizować. Natomiast mówię, ten rok był za mało, ale myślę, że przez ten rok dużo udało się mimo wszystko osiągnąć. Na pewno w Sejmie pracowałam. Był nawet moment, że w 6 podkomisjach naraz pracowałam, nad 6 ustawami naraz, ponieważ była taka potrzeba, ponieważ były potrzebne te ustawy i trzeba było naprawdę pracować szybciutko nad nimi i rzetelnie, więc od rana do wieczora w podkomisjach siedzieliśmy,
pracowaliśmy. Zdradzę pewien sekret, proszę ojca, Otóż pani posłanka Iwona Arendt jest tak solidną parlamentarzystką, że przewodniczący z PiS-u podkomisji wręcz zabijali się w kierownictwie klubu, żeby pracowała w ich podkomisji, ponieważ tak solidnej parlamentarzystki, która uczestniczy we wszystkich posiedzeniach, jest na każdym głosowaniu, której nigdy nie trzeba przypominać SMS-em, żeby przyszła, bo zapomniała, w naszym Sejmie naprawdę, a nawet w naszym klubie, który w ogóle pracuje dosyć solidnie, trudno znaleźć ze świecą. Także naprawdę myślę, że mógłbym powiedzieć w Olsztynie, że tak solidnej parlamentarzystki, mimo że z krótkim okresem stażu, bo tylko rocznym, w tym mieście pewnie nie długo przed panią Iwonką Arendt nie było i mam nadzieję, że będzie oczywiście, bo chciałbym, żeby wszyscy tak solidnie pracowali.
Zbyszku, Zbyszku, mogę dodać, bo ja jestem z panią posłanką w jednej komisji i nie dość, że na wszystkich głosowaniach swoich jest to, czasami w Sejmie się tak zdarza, bo posłowie są w dwóch komisjach, że głosowania są i w jednej, i w drugiej o tym samym czasie. Pani posłanka Arendt jest na obu.
Świetnie. Ale właśnie a propos bardzo tego, co udało się zrobić, prawda?
No, ja miałem taką sytuację w okręgu, z którego jestem posłem, bo tam sytuacja, połowa okręgu ogniskuje się wokół dwóch dużych zakładów pracy, kopalni oraz elektrowni. Ludzie w Turku, w Koninie, także w okolicznych miejscowościach, w całych powiatach pracują i jakby żyją dzięki tym dwóm dużym zakładom. Koledzy, właściwie koledzy, no poprzednicy z Uniwolności, a później z postkomunistycznej lewicy zafundowali taki pasztet w tym okręgu, że jak ja zostawałem posłem, wszyscy pytali: kopalnia, nie ma perspektyw, trzeba zwalniać ludzi. W elektrowni, sprywatyzowana, za chwilę będzie trzeba ją zamykać, bo nie ma skąd brać węgla. Przez 2 lata próbowaliśmy rozwiązać ten pasztet razem zarówno z Ministerstwem Sprawiedliwości, ministrem Ziobro, bo trzeba było pewne rzeczy wyjaśnić, jak i z Ministerstwem Skarbu. I mogę to powiedzieć, bo 3 dni temu została podjęta decyzja, która uratowała sprawę. Jestem z tego powodu bardzo dumny, bo udało się znaleźć rozwiązanie. Znalazł się inny państwowy zakład, który został właścicielem już w tej chwili kopalni, więc jest przyszłość dla kopalni, są perspektywy, będą pieniądze na nowe odkrywki i ten sam duży zakład odkupi też od Elektrimu, od pana Solorza elektrownię. W związku z tym region jest w tej części uratowany. W drugiej części regionu, skupionej wokół Gniezna, no udało nam się poprawką wraz z innymi posłami zagwarantować w budżecie 9 milionów złotych dla wyższej szkoły, dla młodych ludzi, gdzie ludzie z Wrześni, z Słupcy, ze Śremu uczą się tam w Gnieźnie w szkole. Mają w tej chwili, funkcjonują inwestycje, nowy budynek. I to jest też ważne, bo Bo ważne jest to, o czym mówiła koleżanka i koledzy. Okręgi są różnorodne. Jest tak, że żeby ten okręg dobrze poznać, trzeba trochę czasu i trochę chęci, ale jak się już go pozna i poczuje, to poseł, to o tym mówił poseł Górski, może naprawdę dużo zrobić. Jak chce, bo byli tacy posłowie. Ja nigdy nie lubię być złośliwy, ale pan Donald Tusk, który dziś aspiruje do funkcji premiera, był kiedyś senatorem. Był senatorem przez całe 4 lata. I przez całe 4 lata pan senator Donald Tusk zabrał 2 razy głos z mównicy sejmowej.
Jednym z najbardziej leniwych.
To jest 0,5 na 1 rok. To naprawdę jest bardzo niewiele. I pani posłanka Arendt w 3 godziny zrobiła więcej niż senator Donald Tusk w 4 lata, będąc w parlamencie. Także też trzeba chcieć.
Pan poseł Tomasz Górski.
Tak, ja się przede wszystkim czuję posłem całej Wielkopolski i tak naprawdę nie ograniczałem się nigdy do żadnego z okręgów wyborczych. Działałem na terenie całej Wielkopolski, czyli również troszeczkę tutaj w posła Hoffmana przez przypadek wszedłem w sprawę tonsilu.
A ja się bardzo cieszyłem z pomocy kolegi Górskiego, bo rzeczywiście tam pomoc była potrzebna.
Dokładnie. Wspólnie działaliśmy też, przypomnę, z Solidarnością. Jesteśmy wraz z posłem Hoffmanem posłami, którzy są popierani przez Solidarność w tych wyborach. I przede wszystkim myślę, że tak, powinniśmy się jako posłowie, koncentrowaliśmy się i powinniśmy się nadal koncentrować na współpracy z samorządami. Samorządy mają bardzo często dobre pomysły. To właśnie radni wiedzą, co jest najbardziej potrzebne i trzeba samorządom pomagać, trzeba im ułatwiać pracę i wzmacniać ich swoim poparciem i też działaniem w ministerstwach często, żeby znalazły się środki. Wielkopolska jest uznawana za region dość bogaty i z natury rzeczy niechętnie tam kolejne pieniądze są przekazywane. Każdy pieniądz dla Wielkopolski musimy wywalczyć, ale cieszę się, że Wielkopolanie tak dobrze pracują, że pokazują, że są w stanie dużo dobrego zrobić wokół siebie i myślę, że tak zakłady pracy działają dość sprawnie. Niemniej jednak w wielu regionach przydałyby się jeszcze kolejne strefy ekonomiczne. To dotyczy Szamotu. Bardzo by się przydały u nas drogi i mocno o te drogi zabiegaliśmy z posłem Hoffmanem. To są naprawdę duże pieniądze i wszystkiego nie da się od razu zrobić, ale idzie to do przodu i z tego jesteśmy bardzo, myślę, zadowoleni.
Kochani, już za chwilę dopuścimy do głosu naszych telewidzów, ale przede wszystkim jeszcze tutaj młodzież obecną w studiu, która też będzie chciała postawić pytania. Za chwilę też poprosimy o pewien przerywnik muzyczny, bo już dość długo mówimy. Więc kochani, wszystkich młodych, którzy są teraz z nami, prosimy również o kontakt telefoniczny. Za chwilę ukażą się na ekranie nasze numery telefonów do studia. Podamy je także wszystkim naszym radiosłuchaczom. Przypomnę, że w naszym studiu są pan poseł Zbigniew Giżyński z Torunia, pani poseł Iwona Arendt z Olsztyna, pan poseł Adam Hoffman z Konina oraz pan poseł Tomasz Górski z Piły. Prosimy.
W życiu chwile smutne, w głowie wspomnienia i myśli okrutne. Znów coś nie wyszło, nie udało się. Jutro znowu zacznie życie swe. Bo
jutro nadejdzie lepszy dzień. Słońce zapuka w okna twe. Otworzysz drzwi, uśmiechniesz się. To jutro będzie twój dzień. Jutro nadejdzie lepszy dzień. Słońce zapuka w okna twe. Otworzysz drzwi, uśmiechniesz się. To jutro będzie twój dzień.
kiedy przychodzi taki dzień, gdy cały świat zawala się. Opadną ręce i stracisz głowę, od jutra zaczniesz życie nowe.
O! Jutro będzie lepszy dzień, słońce zapuka w okna twe, otworzysz drzwi, uśmiechniesz się, to jutro będzie twój dzień. Jutro będzie lepszy dzień, słońce zapuka w okna twe, otworzysz drzwi, uśmiechniesz się, to jutro będzie twój dzień. Jutro nadejdzie lepszy dzień, słońce zapuka w okna twe, otworzysz drzwi, uśmiechniesz się, to jutro będzie twój dzień. Jutro nadejdzie lepszy dzień, słońce zapuka w okna twe, otworzysz drzwi, uśmiechniesz się, to jutro będzie twój dzień.
Nasi telewizowie już zobaczyli na ekranie, a radiosłuchaczom powiemy, że można skontaktować się z nami pod następującymi numerami telefonów. 657 0011 dla młodych słuchaczy telefonujących z północy Polski, 657 0012 dla młodzieży z południa kraju, a dla młodzieży z zagranicy 657 0013 i 657 0014 kierunkowy 056. Ale zanim zaczniemy odbierać telefony od naszych młodych słuchaczy, pytania ze studia.
Jako że pierwszy zabiorę głos spośród ludzi młodych zgromadzonych w studiu, pragnę wszystkim tutaj naszym gościom szanownym pogratulować tej drogi do bycia posłem, do spełniania tego dobra wspólnego. I mam pytanie odnośnie... Mam na imię Paweł, tak? Student czwartego roku politologii Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Mam pytanie do Państwa odnośnie mediów. Państwo tutaj się zgromadzili po to właśnie, by porozumieć się ze swoimi wyborcami. Mam pytanie, kiedy zostanie w Polsce uporządkowany rynek medialny? Kiedy tak naprawdę będą mogli uczestniczyć w nim ludzie kompetentni, a nie tylko jacyś, którzy mają powiedzmy jakieś dojścia, tak nawet troszkę wulgarnie to mówię, ale myślę, że Państwo wiedzą, o co mi chodzi. I kiedy tak naprawdę będzie właśnie miarą kompetencja, uczciwość i rzetelność w uczestniczeniu, w budowaniu rynku medialnego w Polsce? Dziękuję bardzo.
Ja mogę powiedzieć taką jedną ciekawostkę, myślę, i tutaj ojciec Piotr zapewne potwierdzi. Otóż w 1992 roku, gdy ja rozpoczynałem studia w Toruniu, jeśli się nie mylę, 1 grudnia, ojciec być może mnie poprawi, właśnie w 92 roku poszedł chyba pierwszy przekaz przez satelitę Radia Maryja. Otóż wówczas całe Radio Maryja mieściło się, dzisiaj gdy byliśmy wcześniej w budynku radia z koleżanką i z kolegami, w malutkim parterowym domku, który łącznie miał około 120 metrów.
A dochodziło się do niego po takich płytach przeskakujących.
Tak, prawda? Dokładnie.
Jak deszcz padał, to
było to straszliwe. Otóż proszę sobie wyobrazić, to było 15 lat temu. Dzisiaj, po tych 15 latach, budynki Radia Maryja są jednym z najbardziej eleganckich, ładnych i takich przyciągających oko miejsc w Toruniu, oczywiście poza wspaniałą starówką i zabytkami. Jesteśmy na zapleczu Domu Słowa i parafii świętego Józefa, gdzie mamy piękne, nowoczesne studio telewizyjne. Gdy pojedziemy troszeczkę za nasze miasto, za Toruń, w stronę Bydgoszczy, będzie wspaniały kompleks tej szkoły między innymi, w której pan się uczy, a więc Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I to wszystko stało się na przestrzeni ostatnich 15 lat. Ja myślę, że rozpoczęliśmy w 1989 roku bardzo mozolną drogę budowania czegoś, co ja bym nazwał niezależnymi mediami i mediami, które są oparte o świat wartości. To jest bardzo mozolna droga. Ale tak jak te 15 lat temu, to takie światełko w tunelu, bo Radio Maryja jest, myślę, cały czas takim światełkiem w tunelu, który wskazuje pewien azymut, jak powinno się mówić o sprawach publicznych w mediach. Otóż to światełko w tunelu wówczas to był taki malutki płomyczek. Dzisiaj to już jest taki spory płomień. Ja myślę, że jak każdy z was, który uczy się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, od tego płomienia zapali małą pochodnię i zaniesie ją w różne zakątki Polski, z których dzisiaj pochodzicie, do Ełku, do Limanowej, do Radomia, to ten obraz rzeczywistości pokazywany w mediach będzie inny, bo już nie będzie oświetlany tylko tym jednym płomieniem, który płynie z Torunia, z tym katolickim głosem w naszych domach, który słyszymy od już ponad 15 lat w tej chwili, ale będzie także oświetlony i w innych stacjach, w innych telewizjach, bo istotą tak naprawdę tych przemian są ludzie. I myślę, że jak ktoś słucha radia czy telewizji Trwam, i jest taka piękne nagranie ojca dyrektora, kiedy mówi, że jak ktoś myśli o pokoleniach, o przyszłych pokoleniach, buduje szkoły. I myślę, że także i w waszej szkole, w tej, której wy studiujecie, zresztą nie tylko w tej, bo w wielu innych szkołach w Polsce, w wielu innych uniwersytetach, kształci się wielu młodych, wspaniałych ludzi, którzy przechodzą doskonałą formację duchową, nawet jak nie studiują tutaj, bo są w duszpasterstwie akademickich, angażują się w ruch oazowy, tak chociażby jak Iwonka Arendt, zresztą też jestem z formacji oazowej. Jak te płomienie zaniesiemy i zapalimy w innych także stacjach, ja mogę nawet wymieniać te, które rzeczywiście dzisiaj wymagają tego oświetlenia, to ten obraz rzeczywistości będzie inny. Jest takie mądre przysłowie, ojciec Piotr w seminarium pewnie miał łacinę, ja też miałem i na studiach, i wcześniej w szkole średniej, jest takie przysłowie łacińskie: kropla drąży skałę, nie siłą, lecz częstym padaniem. Myślę, że jak te wszystkie krople zgromadzimy, to będzie taki strumień, który to źródło prawdy wleje w całą Polskę, a mam nadzieję, że z Polski zarazi się tym cała Europa i reszta świata.
Ale to jeszcze trzeba by powiedzieć, że są też takie stacje, które nie tylko drobne oświetlenie, ale i wielki reflektor by się przydał. Ja wam tylko mogę powiedzieć o jednej ze stacji, która jest w tej chwili bardzo potężną stacją telewizyjną, ma kanał informacyjny. Ta oto stacja powstawała w tym, po 1989 roku, w tej atmosferze dużej wolności, swobody gospodarczej. Ale jak ja, będąc w komisji śledczej do spraw banków, przy badaniu jednej ze spraw, dotyczyła ona banku BRE, przy badaniu jednej ze spraw doszliśmy do wątku założenia tej właśnie firmy, która jest właścicielem tych dużych stacji telewizyjnych, o których mówimy, do założenia ITI. Jak my doszliśmy do tego wątku i tamte nitki zaczynały wszystkie się splatać, to nie tylko dlatego, że chcieliśmy przesłuchać profesora Balcerowicza, ale naszym zdaniem też dlatego Trybunał Konstytucyjny natychmiast uchwałę Komisji Śledczej zdruzgotał, bo tak trzeba powiedzieć. My zanim się odbudowaliśmy, stworzyliśmy nową, straciliśmy prawie rok. Byliśmy już prawie od momentu, kiedy chcieliśmy wyświetlić Polakom, jak niektóre stacje telewizyjne powstawały. Bo to nie było tak, że one powstawały, że przyszedł pan X, miał biznesplan, wziął kredyt na warunkach jak każdy Polak. Udało mu się, bo był, no nie wiem, drugim Fordem. Udało mu się, bo był drugim Fordem, stworzyć duże przedsiębiorstwo. Nie, nie. To wyglądało trochę inaczej. W związku z tym, jak my już to prawie chcieliśmy pokazać, okazało się, że w Polsce jeszcze nie ma aż takiej dużej siły, by to wszystko, te wszystkie nitki poucinać. Dopiero 2 lata rządów premiera Kaczyńskiego i 2 lata prezydentury Lecha Kaczyńskiego, to tylko dopiero 2 lata rządów. Jeszcze przed nami dużo do zrobienia. Dużo do zrobienia także, żeby pokazać, jak rynek medialny się kształtował. Bo żeby coś naprawić trzeba, najpierw zdiagnozować. A my nawet przy tej diagnozie już dostaliśmy mocny opór ze strony różnych środowisk, które bronią dzisiejszego status quo, no bronią, mówiąc w skrócie, III Rzeczpospolitej. Także medialnej, bo ład medialny to także III Rzeczpospolitej.
Za chwilę następne pytanie, bo jest telefon, bardzo prosimy.
No właśnie, ja tutaj chciałem konkretnie...
Tak, ale ja bym proponował, żeby, ponieważ to jest audycja dla młodzieży, to żeby jednak były telefony od młodzieży. Bardzo proszę osoby, które odbierają telefony, by na to zwróciły uwagę. Proszę bardzo.
Dziękuję panie pośle za ten głos odnośnie Radia Maryja i naszej szkoły, w której studiujemy. Myślę, że będziemy starali się zanieść ten płomień jak najdalej. Natomiast chodziło mi o to, jak Prawo i Sprawiedliwość systemowo, programowo podchodzi do tego, jak takie problemy rozwiązywać, ponieważ my jesteśmy, uczestniczymy w niezależnym głosie, tutaj Radia Maryja, i my robimy, przepraszam za wyrażenie, swoją robotę. Natomiast jak wasza partia na to patrzy? Dziękuję.
Ja może odpowiem tak. Przygotowywaliśmy w Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie, przygotowywaliśmy zmiany prawa prasowego. Rozpoczęły się prace nad tym projektem. No oczywiście nie skończyliśmy, ponieważ to nie jest takie, nad tym nie można szybko pracować. To jest bardzo ważna ustawa i ważne prawo. No i niestety nie udało nam się w tej kadencji, ale mam nadzieję, że pracę dokończymy teraz w przyszłej kadencji, już za 2 tygodnie Sejm się nowy zbierze i rozpoczną się prace, i myślę, że ważne jest, żeby to prawo prasowe zostało dostosowane do teraz, do tych czasów, ponieważ stare prawo prasowe to jest z 60. któregoś roku, o ile dobrze pamiętam.
Także w razie wola zmiany jest.
Jest oczywiście i pracujemy nad tym.
Bardzo proszę.
Ja mam pytanie. Na początku programu została przytoczona ta klasyczna definicja polityki, czyli roztropna troska o dobro wspólne. I często właśnie w mediach politycy używają tego określenia dobro wspólne. Chciałbym zapytać, jak państwo rozumieją właśnie to pojęcie dobro wspólne? Dziękuję bardzo.
No jeśli by mówić o definicji dobra wspólnego jako takiej, to można by przytoczyć jej wiele, ale co my? Bo my jesteśmy pewną grupą wspólnych poglądów, wspólnych pomysłów. Myślę, że jako PiS jesteśmy taką grupą, a na pewno tak jak my, znając się z posłem Górskim, z posłem Giżyńskim, z posłanką Arendt, dość długo, no, uczestnicząc wspólnie razem w różnych szkoleniach, bo my się też szkolimy jako posłowie PiS-u, w komisjach, znając się, my wiemy mniej więcej, możemy chyba mówić razem, co dla nas jest dobrem wspólnym. No po pierwsze, tradycja, z której wyrastamy. Po drugie, mówiąc ogólnie nasz kraj, nasz język, którym mówimy, nasza wspólna historia, ale także to, co dla nas jest państwem, czyli administracja, powinna być dobrem wspólnym, bo dziś ona jest jeszcze labilna. Także nasze państwo jako instytucja jest naszym dobrem wspólnym. Przedsiębiorstwa, które są własnością Skarbu Państwa, wszystkich Polaków, to jest nasze dobro wspólne. My w obronie tego dobra wspólnego, w obronie przed takim myśleniem, jakie przedstawiał dzisiaj w debacie z premierem Jarosławem Kaczyńskim pan Donald Tusk, myśleniem, że silni mogą wszystko, a słabi nie mają głosu. Dzieleniem Polaków na tych, którzy mogą sobie pozwolić na wszystko i chronić ich tak zwany szeroki immunitet białych kołnierzyków, a tymi, którzy do tej pory byli trochę z boku, na marginesie, bo nie zawsze brali udział w pociągu przemian. Bo w tym pociągu przemian w lokomotywie siedział profesor Leszek Balcerowicz, premier Jan Krzysztof Bielecki i także Donald Tusk, i oni nie wpuszczali tam nikogo, kto nie był z nimi, kto nie był z kręgu liberałów, kto nie był z Gdańska kolegą Donalda Tuska. Ci, którzy mówili, nie, Polska musi być inna, Polska to pociąg, gdzie nie ma biletów, gdzie kto chce, to wsiada, jedzie z nami. Ci wtedy byli nazywani wariatami. No przecież to bracia Kaczyńscy na początku lat 90. byli przez Donalda Tuska nazywani wariatami. Okazało się, że jednak ta Polska solidarna i ta Polska wspólna, ta Polska, w której w ogóle hasło dobro wspólne istnieje w polityce, ten pomysł braci Kaczyńskich na solidarną Polskę jest pomysłem wielu Polaków i większości Polaków. No i na szczęście mam nadzieję, że też za tydzień wyborcy powiedzą jeszcze raz nie tej Polsce silnych, tylko silnych, a powiedzą tak Polsce wszystkich.
Jest telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dominik Mrągowa.
Witamy serdecznie.
Ja oczywiście pozwoliłem sobie wykonać ten telefon głównie ze względu na to, że ogromnie się ucieszyłem, że dzisiaj w studiu w telewizji Trwam i w Radio Maryja, którego właśnie słuchałem, jest pani poseł Iwona Arendt, pani poseł z naszego okręgu wyborczego, z którą jako naszą posłanką mam okazję współpracować jako starosta Mrągowski.
Dominik Tarnowski.
Dziękuję, właśnie pani poseł zauważyła. Dziękuję ślicznie za przedstawienie mnie. Chciałem serdecznie podziękować pani poseł za tę naszą współpracę, między innymi za to, że pani poseł zwróciła uwagę na ten mały brak w administracji rządowej na naszym terenie, między innymi na brak Urzędu Skarbowego na terenie powiatu mrągowskiego i za pani interwencję u pani profesor Zyty Gidowskiej, minister finansów. Myślę, że tak jak pani poseł zauważyła, pani poseł dopiero od roku pracuje dla dobra naszej społeczności lokalnej. Jest pani w pewien sposób związana z Mrągowem. Warto było może o tym też trochę powiedzieć. I serdecznie dziękuję. W tej chwili już może przejdę na odbiór. Jestem trochę zdenerwowany, ponieważ po raz pierwszy udało mi się dodzwonić do Radia Maryja. I jestem naprawdę bardzo wdzięczny pani poseł za tę interwencję i mam nadzieję na dalszą współpracę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę pani poseł.
No jest mi naprawdę niezmiernie miło, bo faktycznie rozpoznałam już po głosie pana starostę mrągowskiego Dominika Tarnowskiego, młodego człowieka, który rozpoczął właśnie, tak jak mówiliśmy, od pracy samorządowej. Był radnym, teraz jest starostą. Rozpoczęliśmy współpracę, ja staram się jak mogę naprawdę wspierać, ktokolwiek ma jakikolwiek problem, ja staram się rozwiązywać razem ten problem. Nie wszystko oczywiście poseł może, ale interweniować mogę i na pewno to robię. A wspomniał pan starosta o moim związku z Mrągowem. Moi dziadkowie, mój dziadek był w Armii Krajowej, zesłany na Syberię, babcia moja jednym z ostatnich transportów wróciła do Polski z Baranowicz. Dziadek potem po wielu latach dotarł. Osiedlili się właśnie w Mrągowie. Tam w Mrągowie mój tata się wychował i no tam leży na cmentarzu mój dziadek co roku na Wszystkich Świętych. Na pewno jestem na cmentarzu i każde wakacje spędzałam w Mrągowie i dlatego jest mi tak bliskie Mrągowo. I bardzo się cieszę i dziękuję pani Dominiku.
A propos tego Urzędu Skarbowego, to tylko tak nawiasem mówiąc powiem, że pani poseł była jeszcze zanim została posłem skarbnikiem Prawa i Sprawiedliwości tak, w swoim regionie.
Tak, od 2001 roku pilnowałam twardą ręką kasę i pilnowałam finansów. Nie,
dlatego to tak dobrze z premier Zytą Gilowską się...
Ściągalność składek była dosyć spora, ponieważ nikt nie śmiał odmówić tak miłej i sympatycznej osobie.
Ale byłam też twarda.
Jest kolejne pytanie, bardzo prosimy.
Drugi rok politologii. Ja mam pytanie do pana Adama Hoffmana, pana posła. Panie pośle, proszę powiedzieć telewizom, telewizji Trwam. Pan pięknie tak mówił o dobru wspólnym. Czy dobro dzieci nienarodzonych, a poczętych obejmuje dobro wspólne? Jeżeli tak, czy dlaczego posłowie PiS w większości opowiedzieli się przeciw poprawce do konstytucji, która mówiła o ochronie życia nienarodzonych od poczęcia do naturalnej śmierci. Dziękuję.
Oczywiście, że tak, bo mówiąc o dobru wspólnym, mówiłem też o tym, że zarówno tradycja, jak i zasady wiary są tą wartością, która myślę doprowadziła do tego, że dziś Polska to nie tylko forma, ale też treść. Ale co do konkretnego pytania, od razu powiem, to nieprawda. Naszym zdaniem i naszym pomysłem na to, żeby przeprowadzić skuteczne zmiany w konstytucji dotyczące ochrony życia, były takie zmiany, dla których udałoby nam się i naszym zdaniem udałoby nam się zbudować większość w Sejmie. Nie sposób jest powiedzieć w polityce, że my tego chcemy i to jest słuszne, bo jest słuszne. Bo to jest słuszne, o czym pan mówił, że tą poprawkę należało zapisać. Ale w polityce liczy się coś jeszcze, skuteczność realizowania tych celów. I proszę mi powiedzieć, czy to, że grupa posłów zgłosiła taką poprawkę i zagłosowała za nią, doprowadziło do tego, że zapisaliśmy to w Konstytucji? Nie. My mieliśmy pomysł na to, żeby mimo wszystko, mimo tego, że Platforma Obywatelska w dużej swojej części nie za bardzo chciała poprzeć jakiekolwiek zmiany idące dalej, znaczy dalej chroniące życie niż jest to dzisiaj, zapisać to w Konstytucji, nie tylko w ustawach, bo to był taki cel, to mimo to, że wydawało nam się, że tak naprawdę Platforma Obywatelska tego nie chce, ale stawiliśmy ją pod ścianą. Był już moment, kiedy oni nie mogli się wycofać. I niestety akcja części posłów naszego klubu doprowadziła do tego, że nie udało się zapisać w Konstytucji nic.
Ja chętnie bym też wszedł w to pytanie, myślę, a mam do tego pewne także i moralne prawo, bo głosowałem zarówno za poprawką w artykule 30, jak i za poprawkami w artykule 38. I w tej materii myślę, że nie można mi nic by było zarzucić. Otóż brałem udział wówczas jako sekretarz Klubu Prawa i Sprawiedliwości za przewodniczącego klubu bardzo często w posiedzeniach Konwentu Seniorów, które wówczas odbywały się bardzo często i miały dosyć dramatyczny przebieg. I mogę powiedzieć tak, opór i próba szukania wszelkich możliwości zablokowania zmian w Konstytucji wówczas, stosowana przez parlamentarzystów niektórych klubów, w klubu SLD absolutna i klubu Platformy Obywatelskiej również ogromna, zwłaszcza tutaj zaangażowanie bardzo negatywne, ja to mogę publicznie powiedzieć, pana marszałka Bronisława Komorowskiego było ogromne, aby nie dopuścić do przegłosowania tych zmian. I myślę, że my także jako Prawo i Sprawiedliwość nie mamy tutaj do końca czystego sumienia, powinniśmy się uderzyć w piersi i to robimy. Być może rzeczywiście można było zrobić więcej i pewnie wówczas popełniono parę błędów, ale proszę mi wierzyć, nawet gdybyśmy wówczas nie popełnili najmniejszego uchybienia, nic nie dałoby się zrobić, bo opór materii po stronie Platformy Obywatelskiej był gigantyczny. Nawet za najdelikatniejszymi zmianami w Konstytucji, które na dobrą sprawę, tylko w pewien sposób konstytuowały obecny stan prawny. Bardzo niezadowalający, ale jednak o wiele lepszy niż ten chociażby, jaki jest w takich krajach jak Hiszpania obecnie. Nawet za tymi zmianami w klubie Platformy Obywatelskiej na 133 posłów zagłosowało 22-24. To najlepiej świadczy o tym, jak trudno było zbudować większość konstytucyjną w tej sprawie. I mimo, że mam w tej materii, ja jako poseł, czyste sumienie, bo także zabiegałem o to poparcie, pewnie do końca, myślę, nie zrobiliśmy wszystkiego, co się da, ale nawet gdybyśmy wówczas zrobili jeszcze więcej, to ten opór ze strony LIDu, ale także Platformy Obywatelskiej był naprawdę ogromny. I mam taką nadzieję, ja jestem podobnie jak zresztą tu wszyscy pierwszą kadencję parlamentarzystą, że być może uda się to. Nie wiem, czy w przyszłym parlamencie, czy w którymś, ale uważam, że stała się rzecz niezwykle istotna i ważna. Ten problem, który uważano za rzecz już załatwioną, niepodlegającą dyskusji, nabrał rangę pewnego realnego problemu, o którym się dzisiaj mówi. Zwróćcie uwagę na rzecz istotną i ważną. Do niedawna w Europie Zachodniej mówienie o problemie zabijania dzieci nienarodzonych było w ogóle nie do pomyślenia. Ten problem nie istniał, mimo że to zjawisko zabijania dzieci nienarodzonych w Europie Zachodniej istnieje i to na szeroką skalę, bo aborcja tak zwana prawie we wszystkich krajach jest europejskich dozwolona w bardzo szerokim, są szerokie możliwości jej stosowania. Otóż kto? Prawo i Sprawiedliwość i rząd Prawa i Sprawiedliwości poprzez działania pana ministra Andrzeja Dudy, wiceministra sprawiedliwości, którego serdecznie pozdrawiam, który także jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości z ostatniego miejsca z ostatniego miejsca w Tarnowie, to on jako pierwszy na europejskich salonach, gdy zaczęto Polsce zarzucać, że nie chce zwalczać kary śmierci, której przecież u nas nie ma od wielu lat, wyjął kartkę i zaczął paniom wiceministrom z krajów europejskich od sprawiedliwości czytać. Proszę bardzo. Państwa kraju dokonały się rokrocznie tyle zabójstw dzieci narodzonych. W tym kraju tyle. Obraza, jaką podobno zastosował, jest czymś, o czym w Europie mówi się do dzisiaj. Gazeta Wyborcza rozrywa szaty i od kilku, zdaje się, dni tego biednego ministra Andrzeja Dudę stara się prawie potępiać. A to jest bardzo mądry człowiek, doktor prawa. Człowiek zresztą też mniej więcej w naszym wieku stosunkowo młody, niezwykle przebojowy, współpracownik pana ministra Ziobro, zresztą zdaje się, że mniej więcej z tego samego pokolenia także studiowali. I ja bardzo bym chciał, żebyśmy takich posłów, takich ministrów jak Andrzej Duda, któremu także życzę powodzenia wyborczego, bo ma trudny okręg tarnowski, tam jest ogromna rywalizacja, bo jest wielu zacnych posłów w tamtym terenie, z którego on kandyduje z ostatniego miejsca. Otóż bardzo bym życzył nam, bo myślę, że byłoby nam łatwiej, gdybyśmy takich młodych ludzi, właśnie jak on, mieli jeszcze więcej. I tak jak mówię, pewnie nie zrobiliśmy wszystkiego dobrze.
Ale może uściślijmy jeszcze, żeby nie było żadnych wątpliwości. Czy ktoś z Państwa tutaj obecnych jest przeciwko prawnej ochronie życia dzieci poczętych?
To jest oczywiste, że nie. Proszę ojca, jeszcze jest jeden ważny argument w tej sprawie, który padał wtedy w debacie. My bardzo często, ja pamiętam to jak dziś, bo tych spotkań z premierem Kaczyńskim, w szerszym gronie, węższym, na ten temat było bardzo dużo, bo nam się w pewnym momencie wydawało, że Platforma się zgodzi. My poczuliśmy taki trochę wiatr historii, że może wszystkiego nie zrobimy, może nie uda się całej ochrony życia zapisać tak, jakbyśmy chcieli, w rozszerzonej formie, ale może chociaż zabezpieczymy to w Konstytucji, bo jak kiedyś, nie daj Bóg, przyszliby do władzy postkomuniści, to znów tą ustawę, to co to za problem większością zmienić. My mieliśmy takie to poczucie, że może się uda. I wierzyliśmy w to w pewnym momencie, ale potem okazało się, że w Platformie Obywatelskiej było polecenie partyjne zlikwidować komisję, zmienić przewodniczącą spisu, odwołać, rozmydlić sprawę.
Ale no może to się jeszcze pani poseł wytłumaczy, że pani obecna.
Nie, no nie. Zdaje się, że na pierwszym, a na pierwsze się spóźniłam, powiem szczerze, ale na drugim głosowaniu już byłam. Ja powiem o swoich przekonaniach. Oczywiście ja zdecydowanie jestem przeciwnikiem aborcji i jak najbardziej za ochroną życia poczętego. Natomiast czego ja się obawiałam? Obawiałam się, że ten zapis, za którym zagłosowałam, wstrzymałam się. Właściwie nie zagłosowałam za żadnym przeciw, tylko wstrzymałam się od głosu. Obawiałam się, czy SLD nie zaciera już rąk, żeby, jeżeli by ten zapis przeszedł w głosowaniu, czy nie wnieśliby do Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie tej ustawy, czego ja się bałam. Bałam się, żeby w ogóle nie doszło do sytuacji, że całą ustawę...
Tak. Była inna, jeśli mogę wejść w słowo, bo to jest ważna rzecz.
To jest ważne i ja się tego bałam bardzo.
Jest ten niuans konstytucyjny, myślę, o którym nigdy się nie mówiło, a który jest istotny. Otóż jest pewien przepis konstytucji w przepisach przejściowych, który mówi, że w przypadku, jeżeli zostaje dokonana zmiana w konstytucji w artykułach w określonych rozdziałach, to wówczas grupa 95 posłów może złożyć wniosek o referendum ogólnokrajowe, który marszałek musi uwzględnić.
I tego się właśnie
nie była ogromna obawa. My w bardzo różny sposób kombinowaliśmy. Był nawet pomysł, który lansowano, aby umieścić ten przepis dotyczący ochrony życia w przepisach przejściowych, aby uciec od tej możliwości, bo on się odnosił konkretnie do innych rozdziałów. Bo obawialiśmy się, że zwłaszcza SLD będzie próbowało wykorzystać tą sprawę, która jest sprawą w poczuciu społecznym niezwykle wzbudzającą ogromne emocje do tego, aby cały ten pomysł utrącić.
Nie zawsze po prostu wszystko wygląda to tak, jak
bardzo prosto
się obawialiśmy się po prostu, żeby ta ustawa nie została zupełnie w całości uchylona, bo byłaby to tragedia nas wszystkich.
Przepraszam, jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas zadzwonił?
Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca Piotra. Marcin Adam Pawlak, to jest pomysł nowego biura
serdecznie.
Radia Maria w Mikołajkach. Ja proszę ojca właśnie w tym temacie, bo bardzo dużo z młodzieżą rozmawiam. No też na
Panie
pielgrzymki
Marcinie,
się jeździ.
Czemu pan nie kandyduje?
No kandyduje akurat.
Kandyduje, tak?
Tak, ale powiem tak, proszę ojca, że sporo z młodzieżą się rozmawia właśnie i dla młodzieży trzeba być naprawdę klarownym i jednoznacznym i te głosowanie za życiem, także i z wieloma księżmi rozmawiam, no dało taki wyraz taki no niesmaczny trochę, bo co to jest właśnie, że partia każe i reszta musi, to jest jakoś, nie wiem, własne sumienie jakoś się zagrzebuje bądź odstawia się na boczny tor jakoś, nie? A młodzież chce, żeby ją traktować poważnie i mówi, że jeżeli ktoś mówi tak, a się wstrzymuje bądź jest nieobecny, naprawdę, no to jest trochę takie niepoważne i będąc ostatnio w Kaliszu na naszej przepięknej pielgrzymce rodzin, co biskup mówił, że dzięki właśnie temu, że nie mamy tego jasnego prawa ochrony życia, polski rząd musi teraz odszkodowanie płacić, czyli z naszych podatków, z moich, z państwa posłów, którzy pracują. Dlatego, że może nie ma tej klarowności. Ojciec Święty tak wołał o ludzi sumienia, tak apelował i jednoznacznie o tym list pasterski biskupów mówi.
Świetnie,
i tego
panie
mi się wydaje, że trzeba
trzymać. Ja jeśli mogę... Dzięki, właśnie, ale czy był jakiś nakaz ze strony partii, nie, że trzeba tak głosować, a nie
inaczej? Było żadnego nakazu w tej sprawie. Tutaj była pełna swoboda. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz. Popierałem wszystkie te zapisy, mam swoją stronę internetową, na którą zapraszam tych, którzy korzystają z internetu, www.giżyński.pl. Ja na tej stronie internetowej umieściłem m.in. moje felietony, które pisałem do różnych gazet na przestrzeni mojej działalności publicznej już trwającej kilka lat. To są felietony z 1999-2000 roku i tam są dwa teksty, do których odsyłam. Jeden to jest dotyka problemu zabijania dzieci nienarodzonych. Drugi, który też tam się znajduje, dotyka problemu dobijania osób starszych, czyli eutanazji. Jeden z tych tekstów zostałem poproszony przez jeden z portali internetowych pro-life, z ruchów pro-life, czy nie mógłby zostać wykorzystany, na co się oczywiście zgodziłem. Odsyłam, myślę, że one są najlepszym dowodem moich poglądów w tej sprawie, niezmiennych od zawsze, bo było to w roku 2000 czy 99, kiedy pewnie niewiele osób w Toruniu spodziewało się, że kiedykolwiek mogę zostać parlamentarzystą. I myślę, że takie sprawy jak ochrona życia, o których dobrze, że mówimy, są istotne także i z innego powodu. 15 lat temu ten problem funkcjonował w świadomości społecznej na takim mniej więcej poziomie, że ogromna część polskiego społeczeństwa uważała, że w ogóle to nie, co za problem dokonywać zabiegu aborcji. Ja powiem więcej, nawet wśród parlamentarzystów PiS-u mamy bardzo znanego i cenionego skądinąd dzisiaj ministra, pana ministra Bolesława Piechę, który kiedyś jako lekarz dokonywał zabiegów aborcji. My to mówimy wprost, ponieważ świadomość społeczna wówczas była taka, że uznawano to za jakiś tam normalny zabieg. Może nieco nieprzyjemny, ale normalny zabieg. I ten cały okres mówienia o tym problemie, że życie jest wartością, każde, także to nienarodzone, to drobne, spowodował to, że wielu takich ludzi nawróciło się. Dzisiaj pan minister Piecha, wielokrotnie także i w filmach prezentowanych przez Telewizję Trwam, bo ja o tym nie wiedziałem, ja się dowiedziałem z Telewizji Trwam o tym podczas jednego z filmów, nawrócił się i dzisiaj jest człowiekiem, który w tej materii ma bardzo jasne, klarowne poglądy. Zresztą on akurat wśród tych lekarzy był osobą, która stosunkowo niewiele tych zabiegów jeszcze dokonała za swojej praktyki lekarskiej, ale także i na antenach Telewizji Trwam widzieliśmy lekarzy, którzy w tysiące w zasadzie mogli mieć tutaj tego typu istnień ludzkich na sumieniu, które w jakiś sposób ich obciążają. Ja myślę, że to, że o tym mówimy, to, że podkreślamy istotę ludzkiego życia, to, że są takie wypowiedzi jak chociażby ministra Andrzeja Dudy, o której wspomniałem, to wszystko powoduje, że dzisiaj życie jest przez nas postrzegane także już jako to życie nienarodzone.
Ale chciałbym, a propos właśnie, jeżeli już mówimy o tych głosowaniach, to proszę zwrócić uwagę, jak głosował w tych wszystkich sprawach, w każdym z głosowań, sztandar Platformy Obywatelskiej, pan Donald Tusk, konsekwentnie przeciw.
Tusk jest liberałem światopoglądowym i gospodarczym, odkąd funkcjonował w polityce. Ja przypomnę to słuchaczom, bo Ja to pamiętam dlatego, że jestem politologiem i pamiętam, że na studiach, ucząc się o kampaniach wyborczych, to ten film był, ta reklamówka właściwie Donalda Tuska kilka razy przedstawiana. Donald Tusk na początku swojego funkcjonowania jako jeszcze wtedy mało znaczący polityk liberalny postulował w ogóle prywatyzację służby zdrowia, co postuluje do dzisiaj, ale także pewną część prywatyzacji armii, prywatyzację szkół, zniesienie niektórych instytucji państwowych. To był taki liberał, który dziś już nie miałby racji bytu, ale on cały czas jest konsekwentny w pewnych swoich podejściach, a światopoglądowo na pewno. No, niestety czasami przed wyborami przebiera się w inne szatki, tak jak teraz, ale każdy, kto choć trochę śledził jego karierę, to wie, jak rzeczywiście on się zachowuje. No i w tych głosowaniach to było pewne potwierdzenie. Tutaj dziś w debacie pan premier Kaczyński powiedział, że on nawet w pewien sposób lubi Donalda Tuska za jedno, że jest tak konsekwentny w tym, co robi, bo jest liberałem od początku do końca. Ale tylko można go lubić za konsekwencje, a nie już za to, co niesie ze sobą słowo liberalizm.
Kolejne pytanie.
Państwo posłowie na początku programu wspominali o tym, jak wchodzili za młodu w politykę, jakie wartości pociągały państwa do tego właśnie zadania. My mamy także swoje wartości. Dzisiaj czekamy na swoją szansę i chciałbym tutaj zabrać głos w imieniu kolegów, którzy teraz w tym momencie są gdzieś za granicą, którzy pracują ciężko, którzy nie mogą być w kraju, w swojej ojczyźnie, którą tak naprawdę całym sercem kochają i chcą ją zmieniać. Moje pytanie, a w zasadzie ich pytanie brzmi tak, kiedy będą mogli wrócić i zacząć budować, tak to brzmi, Polskę, kiedy będą mogli zmieniać tą Polskę i kiedy będą mogli wchodzić w tą rzeczywistość, nie musząc wyjeżdżać gdzieś, pracować ciężko, ale być wśród swoich bliskich.
Ja myślę, że mogą wrócić już teraz. Bo to nie jest tak, jak próbuje się nam wmówić, zwłaszcza jak czyni to Donald Tusk, że ludzie muszą wyjechać z Polski, bo tu nie ma dla nich miejsca, rząd ich w zasadzie wyrzucił. Bo jak się słucha Donalda Tuska, to się odnosi wrażenie, że Jarosław Kaczyński, rząd PiS-u, wyrzucił ludzi za granicę.
Ale przepraszam, przed referendum dotyczącym przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to właśnie partia Donalda Tuska bardzo mocno agitowała za tym, używając argumentu, że będziecie mieli wreszcie możliwość wyjazdu z Polski, będziecie mieli wreszcie możliwość studiowania i pracowania za granicą. A więc no, o co chodzi? Dlaczego teraz ma to być argumentem przeciwko rządzącym?
Proszę ojca. Dwa razy, Zbyszku, rządy liberałów i dwa razy wzrost bezrobocia. Raz prawie 1 milion miejsc pracy straconych w Polsce, a drugi raz NFI i 300 tysięcy miejsc pracy straconych w Polsce. Gdyby to policzyć, to jest 1,5 miliona miejsc pracy, do których utraty doprowadziły rządy liberałów. To jest mniej więcej tyle, ile w ostatnim czasie wyjechało młodych ludzi z Polski. Dlaczego wyjechali? Bo koledzy, Donald Tusk i jego koledzy, te miejsca pracy de facto wyprowadzili z Polski. I to jest krótka odpowiedź na to pytanie. Zawsze jak Donald Tusk o tym mówi albo Platformie, ja przypominam, panowie, pierwszy was rząd i próba tego waszego cudu gospodarczego 1 milion miejsc pracy. Drugi 300 tysięcy miejsc pracy.
Odpowiedź. Poza tym myślę, że warto pamiętać o jednej rzeczy. Idźmy na łatwiznę. W Polsce po studiach, gdy skończy się szkołę, można już dzisiaj znaleźć pracę. To nie jest tak, jak próbuje nam się wmówić. Oczywiście, co kusi młodego człowieka? Kusi możliwość zarobienia większych pieniędzy w krótszym okresie czasu. Ja to rozumiem. Ale jak ja kończyłem studia, kończyłem je w 1997 roku, to też mogło mnie to kusić. Ale mówię, nie, warto jednak zostać tu, kształcić się dalej, podjąć pewien wysiłek. I to też nie jest tak, że zawsze było łatwo, pięknie. Pamiętam, jak kilka lat temu rozmawiałem dzisiaj z jedną z moich koleżanek i wspominałem ten okres. Ja pracowałem na 2-3 etatach, próbowałem jakoś związać koniec z końcem, bo wprawdzie rodzice bardzo mi pomogli, miałem mieszkanie, ale musiałem utrzymać żonę, syna, jakoś to mieszkanie doprowadzić do lepszego stanu, odłożyć troszkę pieniążków, bo chciałem chociażby gdzieś tam wspólnie wyjechać, spędzić jakieś razem wakacje. To wymagało ogromnego wysiłku. I myślę, że nie zawsze idźmy na łatwiznę, bo warto podjąć pewien wysiłek, pewną pracę, pewien trud także w Polsce. I trzeba być wiernym jednemu, żeby to, co chcemy robić, po pierwsze robić dobrze, po drugie, aby starać się pracować w takiej sferze życia, która przynosi nam satysfakcję. Za tym pójdzie awans, za tym pójdą także większe zarobki, za tym pójdzie także pewien prestiż społeczny, bo ludzie dostrzegą w nas to, że angażujemy się nie dlatego, żeby zarobić te parę złotych więcej, ale z pewnej pasji, a jak będziemy to robić z pasją, będziemy to robić dobrze, to ktoś nas dostrzeże i pomoże. Także warto do tego...
Tak, ja tutaj zgodzę się z panem posłem Giżyńskim. Mnie akurat skusiło, ja w 90 roku wyjechałam za granicę, bo skusiło mnie to, że będę lepiej zarabiała, od razu szybciej się dorobię. Natomiast no, tam się przekonałam, że jednak zawsze bym była człowiekiem gorszej kategorii, zawsze gdzieś w restauracji, na zmywaku, sprzątaczka. Jednak miałam większe ambicje i stwierdziłam lepiej wrócić i zaczynać za mniejsze pieniądze od samego dołu, ale być tutaj i być docenioną i być Polką. I doszłam, zaczynając od najniższej pensji krajowej. Tak zaczynałam po studiach pracę. Doszłam do tego, że no dzisiaj jestem posłem, czyli miałam ambicje, spełniłam te ambicje, tylko ciężką pracą. Ciężką pracą możemy dojść do wszystkiego.
Z uwagi na naszych słuchaczy, którzy są z nami i którzy mogą nie pamiętać tych numerów telefonów, które podawane są na ekranie, przypomnę 657 0011 dla młodych słuchaczy Polski Północnej, 657 0012 dla telefonujących z południa kraju, a dla zagranicy 657 0013 lub 657 0014 kierunkowy 056. Pytanie ze studia.
Moje imię, nazwisko Tomasz Lis. Miałem dla Państwa takie pytanie. Mianowicie, młodzi ludzie w obecnych czasach mówią, że cierpią na brak jakichkolwiek autorytetów. Chciałbym Państwa zapytać, na kim Państwo się wzorowali w swojej karierze?
Ja już wspominałem tą wizytę Ojca Świętego, zresztą wiele wizyt Ojca Świętego pamiętam. Na pierwszej, na której byłem osobiście z moją mamą, to była w Warszawie na placu Defilad w roku 83, jeśli się nie mylę, to żeby zobaczyć papieża gdzieś z odległości, ja wiem, kilometra, wszedłem na drzewo. To pamiętam jak dzisiaj. Potem pamiętam słynne spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą w Częstochowie na Jasnej Górze.
91.
Tak, w 91 roku, gdzie całą noc spędziłem z kolei śpiąc pod drzewem. I myślę, że dla naszego pokolenia, dla osób tak jak poseł Tomasz Górski, który podobnie jak ja ma 34 lata, ale także i tutaj dla posłanki Arendt czy dla Adama Hoffmana, dla nas wszystkich pewnym takim autorytetem moralnym w sferze życia publicznego był i pozostanie już na zawsze Ojciec Święty Jan Paweł II.
A więc pokolenie JP2.
Właśnie, to jest to pokolenie JP2, bo całe moje świadome życie, aż do śmierci Ojca Świętego, 2 kwietnia, zawsze był papieżem Jan Paweł II. Ja nie pamiętam innego Ojca Świętego, dopiero teraz Benedykt XVI, prawda?
Bo... Wspominali Państwo również o autorytecie osoby premiera Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który też Wam zaimponował, ale w tej chwili odbierzemy telefon, bo jest z dość daleka. Prosimy bardzo. Oj, szkoda, niestety. Z Irlandii podobno był telefon, ale może mam nadzieję, że ktoś się jeszcze powtórnie dodzwoni. A w międzyczasie jeszcze pytanie tutaj.
Ja chciałbym może wrócić do tematu aborcji. Pytanie jest takie. Czym się różni postawa pana posła Adama Hoffmana, który wstrzymał się od głosowania, od postawy pana Donalda Tuska, który był przeciw? Przecież skutek jest ten sam. Nie mamy żadnego zapisu, który chroni życie.
Wie pan, jest tak, że mogliśmy oczywiście zrobić w Sejmie propagandówkę. To znaczy pokazać, że wszyscy na baczność równo zagłosujemy tylko za tym najdalej idącym rozwiązaniem, które, ja panu powiem, bo pan nie brał w tym udziału, w ogóle wcześniej nie miało szansy zdobyć powodzenia w większości. Przysłowie czy powiedzenie, które mówi, że polityka jest sztuką osiągania rzeczy możliwych, nie tylko tych, które uważa się za słuszne, bo ja za słuszne uważam najdalej po możliwą ochronę życia wpisanie tego zapisu. Ale wtedy możliwe wydawało nam się jedno. To ja jeszcze raz panu staram się to jakoś powiedzieć, może innymi słowami. Zróbmy w tym Sejmie coś, co wzmocni ochronę życia. Zapisanie tego, co jest dziś w Konstytucji, byłoby wzmocnieniem ochrony życia. Na dalej idące rozwiązania nie było szansy w Sejmie zbudowania większości. Co więcej, przy dalej idących rozwiązaniach można było doprowadzić do tego, że 90 posłów, SLD i część Platformy Obywatelskiej, doprowadzi do referendum ogólnokrajowego i do jednego, do torpedowania, atakowania próby ochrony życia. I to by doprowadziło w skutkach do czegoś, co moim zdaniem udało nam się zapobiec. Że najbliższe lata byśmy już nie wracali do tematu ochrony życia. Dziś, gdy uda nam się osiągnąć większość w Sejmie, taką większość, która pozwoli nam swobodnie rządzić, a będziemy rozmawiać o koalicji konstytucyjnej, to myślę, że jednym z warunków rozmów o koalicji konstytucyjnej będzie to, żeby jeszcze raz podjąć próbę wpisania tego do Konstytucji, dlatego że nie skompromitowaliśmy idei, w którą wierzymy. Nie skompromitowaliśmy ją bezsensowną polityczną, propagandową wojną z SLD, bo to nie SLD tutaj jest partią, która ma chociażby ciut moralnego prawa o tym mówić. Niedobrze, że się nie udało. No, ja uznałem, że dla kompromisu takiego, że lepiej zapisać coś niż nic, warto dotrzymać
słowa. Była zmiana w artykule 30 do Konstytucji, zresztą zmiana autorstwa jednego z wybitnych etyków, jednego z księży profesorów, to on właśnie wymyślił tą koncepcję wpisania tej zmiany do artykułu 30 i za tą zmianą opowiedzieli się w komplecie wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Więc ja bym jednak tutaj dokonywał pewnego rozróżnienia, bo możemy w pewien sposób zatrzeć obraz tej rzeczywistości. Było na sali obecnych 152 posłów Prawa i Sprawiedliwości w tym głosowaniu, z wyjątkiem dwóch wówczas bardzo ciężko chorych naszych posłanek, i wszyscy w komplecie,
152 osoby poparły zmianę w artykule 30, która w sposób znaczący konstytuowała ochronę życia ludzkiego w Polsce.
Zabrakło trochę głosów i to w dużej mierze właśnie tych głosów Platformy Obywatelskiej. Dokładnie. Chyba ponad 60, którzy tak. Wtedy nie głosowali lub byli nieobecni. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam pytanie do panów posłów, szczególnie do pana posła, który głosował właśnie za przyjęciem tej poprawki o ochronie życia.
A możemy wiedzieć, kto telefonuje?
Jakub z Gdyni.
Witam.
Jestem studentem medycyny. Chciałem zapytać o taką pewną jakby prawną definicję, jako że panowie posłowie chcieli poprzeć wprowadzenie poprawki dotyczącej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. I chciałem zapytać, jak rozumieją naturalną śmierć, jako że w prawodawstwie europejskim i polskim właściwie naturalna śmierć jest niezdefiniowana, a można to rozumieć dwojako. Jeżeli przyjąć jedną skrajną interpretację, to jeżeli ochrona dotyczyłaby naturalnej śmierci, można by praktycznie zaprzestać reanimacji, albo skrajnie przeciwnie, do naturalnej śmierci w tym momencie nikogo nie można by było, na państwo nałożony by został obowiązek ochrony praktycznie do momentu, kiedy pacjent podłączony do wszelkiej aparatury, mimo to, znaczy no nie mógłby zostać od takiej aparatury odłączony. To państwo rozumieją przez naturalną śmierć, jako że jestem jak najbardziej zwolennikiem ochrony życia, natomiast chciałbym poznać państwa opinię na temat prawnej definicji tych słów. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Jakubie.
To jest pytanie z gruntu bardzo trudnego, z gruntu etycznego, więc ja myślę, ja nie jestem etykiem, historykiem. Natomiast jeżeli mam wybrać, dokonać pewnego wyboru moralnego, to ja jestem za ochroną życia w pełnym jego aspekcie od poczęcia do naturalnej śmierci. Natomiast nie do mnie należy odpowiedź na pytanie etyczne. Na tyle, na ile ja mam wiedzę, dosyć skromną, bo tak jak mówię, nie jestem lekarzem, nie jestem etykiem, nie zajmuję się tą problematyką, to w polskim prawodawstwie tym momentem śmierci jest śmierć mózgu. Jest śmierć mózgu. I myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na to pytanie, na tyle, na ile ja jako osoba no, nie będąca lekarzem, nie zajmująca się medycyną, mógłbym odpowiedzieć. Myślę, że tutaj ta granica jest wbrew pozorom dosyć jasna i klarowna. Tak samo jak dosyć jasna i klarowna jest ten moment poczęcia. Otóż śmierć mózgu, kiedy przestaje on pracować, także w zgodnej opinii z tego, co ja mam wiedzę, będąc tylko czytelnikiem nieraz pewnych opracowań etyków katolickich, podkreślam, to jest ten moment, stąd też Kościół dopuszcza chociażby możliwość przeszczepów organów w sytuacjach, gdy mamy do czynienia ze śmiercią mózgu, a jeszcze na przykład serce czy jakieś inne organy wewnętrzne mogą być przydatne. Niedawno był w kościołach czytany nawet list księży biskupów, list konferencji Episkopatu Polski, jeśli się nie mylę, bądź też konferencji stałej Episkopatu Polski, nie pamiętam dokładnie, właśnie dotyczącym tego problemu. Myślę, że tym momentem właściwym jest śmierć mózgu, ale sądzę, że tutaj wybitni polscy etycy pracujący czy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, czy chociażby w Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego mogliby tutaj bardziej precyzyjnie odpowiedzieć naszemu słuchaczowi z Gdyni.
No, mamy to na myśli oczywiście naturalna śmierć, a więc nie przy współudziale jakichś osób trzecich, które, czy też nawet samej tej osoby, która w jakikolwiek sposób miałaby ją przyspieszać.
Tak, jest sformułowanie naturalna śmierć, słusznie ojciec powiedział, chodzi o to, abyśmy nie dopuścili do eutanazji, bo coraz głośniej niektóre środowiska, które słusznie ojciec święty Jan Paweł II, który zgodnie przez nas był tutaj przytaczany jako autorytet, nazwał kulturą śmierci. My tej kulturze śmierci mówimy stop. W związku z tym żadne jakieś wspomagane formy, mówiąc wprost, no pomoc w samobójstwie jest naszym zdaniem niedopuszczalna. W kulturze chrześcijańskiej, w naszej tradycji chrześcijańskiej ratuje się samobójców, bo to jest krok desperacki, który zdarza się nieraz ludziom w tragicznej sytuacji, ale naszym obowiązkiem ludzkim i chrześcijańskim jest jednak pomagać takim ludziom.
Jeśli można, proszę ojca, ważnym ostatnio głosem właśnie o tym już wspominał kolega Giżyński, ale tylko w części było to, że na arenie międzynarodowej, na arenie europejskiej, na forum Unii Europejskiej, gdzie w niektórych przecież krajach, w wcale nierzadko dopuszczalne są tego typu formy, jak chociażby eutanazja, zabraliśmy zdecydowany głos i za to dostaliśmy w kraju, ze tych środowisk, które podchodzą do tematu w sposób lekki, niezobowiązujący, z liberalnych środowisk, dostaliśmy dość ostrą reprymendę. A o co chodziło? Chodziło o to, że nie chcieliśmy się zgodzić, żeby Europa mówiła: zróbmy dzień przeciwko karze śmierci, ale my chcieliśmy, żeby był to dzień, tak, przeciwko karze śmierci, ale nie tylko karze śmierci, ale także przeciwko aborcji i eutanazji. I nasz sprzeciw był taki: albo robimy dzień przeciwko karze śmierci, aborcji i eutanazji, czyli zabijaniu.
Dzień ochrony
życia. Tak. Albo nie, bo trzeba postawić te sprawy na równej szali.
Oczywiście przedstawiono to w mediach jako tylko sprzeciw przeciwko samej karze śmierci.
Tak, 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 dokładnie.
Kolejne pytanie, bardzo proszę.
Adrian, pierwszy rok dziennikarstwa. Ja mam pytanie do pana posła Adama Hoffmana. Poruszył pan wątek przyszłotygodniowych wyborów. Jak chciałby pan zachęcić nas, ludzi młodych, do wzięcia udziału w przyszłą niedzielę i pójścia do urn?
No, najprostszy sposób. Ja zawsze myślałem sobie tak: jak nie pójdę, to za mnie wybierze jakiś postkomunista, a ja tego bym nie chciał. Jak nie pójdę, to za mnie wybierze ktoś, kto uważa, że związek mężczyzny i mężczyzny to coś normalnego. Jak nie pójdę, to wybierze za mnie jakaś szalona feministka. Jak nie pójdę, to wybierze ktoś, kto zgadza się na aborcję. Jak nie pójdę, to wybierze ktoś, kto wybiera tych polityków, którzy wolą być tylko uczciwi dla siebie i swoich kolegów. Jak nie pójdę, to wybiorą Rywina, jak nie pójdę, to wybiorą Sobutkę, jak nie pójdę, to wybiorą Kwaśniewskiego, który się teraz nie tylko na Goleń, ale i na Filipiny powołuje. Zresztą sanepid to sprawdził, okazało się, że jednak chyba nie do końca, bo to nie była choroba związana z Filipinami, tylko z Golenią prawą. Więc to jest najlepszy argument. Idźcie, bo jak nie, to wybiorą za was takich ludzi i tacy ludzie.
Kolejne pytanie.
Jarosław Gilko, Sinus Radom. Ja mam takie pytanie, co jest sprawą taką, kiedyś w mediach było na temat dowodów osobistych, że przychodziły do ludzi na telefony komórkowe takie SMS-y, że żeby schować babciom, rodzicom czy znajomym dowody osobiste. O co w tym chodzi? Ja mam takie pytanie do pana Hoffmana.
Ja zawsze, moja babcia, jedna już nie żyje, a druga żyje i mam z nią dość dobry kontakt. Ja zawsze z babcią rozmawiałem. Babcia zawsze mnie się pytała, jak to jest, czy tacy młodzi ludzie w polityce, jak tutaj chociażby funkcjonujący czy siedzący w studiu, jak posłanka Arendt, poseł Giżyński czy poseł Górski, czy myślą też o tych najstarszych pokoleniach. No akurat PiS jest formacją, która nie myśli tylko o sobie, o równolatkach, ale też o tych najstarszych pokoleniach. O tych, którzy tak naprawdę budowali ten kraj, o tych, którzy dziś są słabsi, dziś są i słabsi fizycznie, i ekonomicznie, i społecznie, i o nich nie warto zapominać, warto im pomagać. Jest część takich polityków w Polsce, którzy mówią: nie, ta grupa, tej grupie się nic nie należy. Ten żart właśnie, o którym mowa, który tak cieszył się dużą popularnością wśród posłów Platformy Obywatelskiej, wśród posłów SLD, czy LIDU, jak oni się tam teraz nazywają, to nieważne, ważne, że to są ci sami postkomuniści, to żart, który mówi: ci starsi, o których my się troszczymy, o których my się upomnieliśmy, że powinni mieć również godne życie, ci starsi ludzie będą głosować na PiS, więc zabierzmy im dowody, żeby nie mogli iść głosować. To był taki żart, który obrażał część Polaków. I to tą część ludzi, którzy ten kraj wydobywali z zapaści po komunizmie. W dużej mierze oni budowali go swoimi rękoma. No to jest niestety przykre, że z głupiego żartu stało to się tematem debaty publicznej. Bo gdyby to był tylko żart, każdy ma swoje poczucie humoru, ich sprawa. Ale to się stało częścią debaty publicznej. O tym pisały najważniejsze gazety. Z tego śmiano się w jednej ze stacji telewizyjnych i to tak na porządku dziennym. W związku z tym to przestało być już tylko żartem, a stało się, można powiedzieć symbolicznym żartem III Rzeczpospolitej.
O czym jeszcze warto, myślę, powiedzieć, jeżeli mówimy o naszych dziadkach, naszych babciach, ludziach starszych. Otóż dzisiaj w kampanii wyborczej Donald Tusk, Platforma Obywatelska, ale także Lewica i Demokraci podkreślają, że ludzie starsi mają zbyt niskie renty i emerytury. I to jest prawda, że te renty i emerytury są zbyt niskie. Ale zwróćmy uwagę, czy one, te renty i emerytury, obniżyły się na skutek tego, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość? Nie. To rządy SLD, a wcześniej Platformy Obywatelskiej, jako jeszcze Unia Wolności czy Kongres Liberalno-Demokratyczny, spowodowały, że one są na tak niskim poziomie. To teraz, wreszcie, po latach, zaczęliśmy
wracać do tego, że mamy od przyszłego roku waloryzację kwotową, a nie procentową, która powodowała, że te widełki między tymi najniższymi emeryturami a tymi najwyższymi się powiększały, to wreszcie w tym roku po raz pierwszy udało się wygospodarować środki na zwiększenie jednorazowe przynajmniej tej kwoty, którą uzyskały osoby starsze. Dlaczego? Bo my wychodzimy z założenia, że powinniśmy się tym tortem, tak to nazwijmy symbolicznie, dochodu narodowego dzielić sprawiedliwie ze wszystkimi. Zwłaszcza z tymi, którzy ciężko przez całe swoje życie, tak jak właśnie emeryci, jak renciści, pracowali na to, abyśmy dzisiaj żyli w nowoczesnym, pięknym, wolnym kraju. I dzięki działaniom rządu Jarosława Kaczyńskiego udało się w pewien sposób już to zrealizować, a mam nadzieję, że po tych wyborach będzie można to realizować dalej. I druga rzecz, już tak bardzo króciutko. Myślę, że każdy z nas, i poseł Górski, i posłanka Arendt, Adam Hoffman, bardzo zawsze z wielką atencją swojej działalności poselskiej podchodził do osób starszych, ponieważ przez sam fakt siwizny włosów, mogę tak obrazowo powiedzieć, ludziom należy się pewien szacunek.
I to jest... I wcale nie jest rzeczą, powodem wstydu to, że wśród wyborców są właśnie ludzie starsi.
Ale my się...
Albo mniej wykształceni.
Prawda? Ale my się jak najbardziej cieszymy, bo proszę ojca, drodzy słuchacze i telewidzowie, to jest przecież tak, że za tymi ludźmi stoi pewne doświadczenie, pewna wiedza. Poza tym uważamy, że wszyscy powinni być równi.
Chciałem jeszcze powiedzieć jedną istotną rzecz, że te osoby praktycznie odbudowywały nasz kraj po wojnie. To są osoby tak naprawdę najbardziej poszkodowane. To są osoby, które wniosły naprawdę prawie, można powiedzieć, całe swoje życie w budowanie tego, co dzisiaj mamy, bo najpierw to była wojna, później po wojnie odbudowa naszego kraju, później strasznie ciężkie życie w komunizmie. To są później też kartki, długie kolejki, czego młodzi ludzie już nie pamiętają, ale te osoby... Niestety takie miały życie i to wszystko jeszcze plus determinacja, żeby zmieniać nasz kraj, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju, jest praktycznie, można powiedzieć, sprowadzane do żartu, że tym ludziom się nie należy głos w wyborach, że tym ludziom trzeba zabrać dowód osobisty, tak, żeby nie mogły oddać głosu, żeby nie mogły już dalej działać i jeszcze w tej chwili przyczyniać się do tego, żeby w kraju było lepiej. Także ja uważam, to jest sprowadzane jest to do żartu, ale to jest naprawdę bardzo poważna sprawa. To jest przykra sprawa i w taki sposób ośmieszanie ludzi starszych, czy jakieś powiedzmy żartowanie sobie z tego, to jest strasznie przykra sprawa.
Proszę ojca, jeśli można jedną rzecz.
Upuszczalna, tak.
Tomku, jedną rzecz, bo jest jedna niesprawiedliwość w Polsce dotycząca ludzi, którzy są na emeryturze, której nie udało nam się jeszcze zlikwidować. Próbowaliśmy, nie zdążyliśmy, będzie nowa kadencja, zrobimy to. Chodzi o ustawę deubekizacyjną. O co chodzi w niej? W niej chodzi o to, że w Polsce, nie wiem czy wy wiecie, ale w Warszawie żyje jeszcze prawie 10 sędziów, którzy wydawali wyroki śmierci dla powstańców warszawskich. Oni, ci sędziowie, już starsi ludzie, mają emerytury 6 do 10 tysięcy złotych. Normalna emerytura w Polsce, ile jest, każdy wie, nie jest wysoka. Chodzi o to, żeby chociażby zrównać kata z ofiarą. Ci, którzy mają, no, już trudno. Chodzi o to, żeby mieli chociażby tyle, ile ci, których prześladowali. Chociażby tyle. To jest elementarna sprawiedliwość, której dziś w Polsce jeszcze nie ma. To ja sobie poczytuję jako rzecz, której nie zdążyliśmy. Bardzo żałuję, że nie zdążyliśmy, ale trzeba to zrobić.
Zwłaszcza, że jak patrzę na posła, zwłaszcza Tomasza Górskiego, który jest z Piły, a tak się składa, że moja mama urodziła się w Świętej pod Złotowem, więc to jest właśnie ten teren. Otóż ci ludzie po wojnie naprawdę własnymi rękami odbudowywali bardzo ciężko zniszczony przez okupantów kraj. Stąd szacunek właśnie dla tego pokolenia powinien być szczególny. I gdy widzę, jak z jednej strony Donald Tusk próbuje łasić się i podpierać autorytetem pana ministra Władysława Bartoszewskiego, a z drugiej strony z pogardą mówi o milionach Polaków tylko dlatego, że im się nie podoba nakrycie głowy które stosują, to mogę powiedzieć, że stosuje pewien bardzo wybiórczy sposób szacunku w stosunku do starszego pokolenia. I myślę, że Polacy go wyborczo ukażą.
Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe z Bydgoszczy. No szkoda, że tej ustawy deubekalizacyjnej nie udało się uchwalić, ale ja chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Chciałem podziękować w swoim imieniu i w imieniu także wielu tysięcy spółdzielców za to, że w końcu zapisy, o które my jako Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe i Stowarzyszenie SOS zabiegaliśmy już od czterech ładnych lat, w końcu rzeczywiście zostały wpisane w tej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, bo tutaj rzeczywiście powinniśmy chyba się skupić na problemach ludzi młodych. To dwie takie podstawowe rzeczy według mnie, jeśli chodzi o ludzi młodych, o to, żeby jednak nie wyjeżdżali z Polski, to są następujące sprawy. Pierwsze to są ulgi prorodzinne i tu jest pytanie, czy te wysokie ulgi prorodzinne, które udało się wprowadzić, czy one zostaną zachowane w takiej wysokości. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa to jest obniżenie podatków dla młodych przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć tą działalność gospodarczą. I co tu w tej kwestii zostało zrobione, czy w ogóle coś zostało zrobione? Dziękuję.
Ja może powiem o młodych przedsiębiorcach. Urzędy pracy powinny być takim miejscem kompleksowym pomocy wszystkim bezrobotnym, a szczególnie ludziom młodym. I tu stawiałabym, i jako Prawo i Sprawiedliwość stawiamy na małą i średnią przedsiębiorczość, na samozatrudnienie. I to nie chodzi tylko o to, żeby przyspieszyć procedury stworzenia firmy, zarejestrowania firmy, ale bo bardzo często jest tak, że nie ma pieniędzy na założenie tej firmy. I tutaj należy wspierać właśnie organizacje, które wspomagają młodych przedsiębiorców czy osoby, które chcą założyć własne firmy, czy w jakichś tanich pożyczkach, czy nawet fundusze, które potem mogą zostać umorzone na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Myślę, że samozatrudnienie to dla młodych ludzi jest jak najlepsza droga.
Jest taka bardzo ważna, ciekawa ustawa. O niej bardzo mało się mówiono, a szkoda. Otóż dzięki wysiłkom, zwłaszcza posłanek, z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj szczególne podziękowanie myślę, że dla pani Beaty Mazurek, która jest naszą posłanką z okręgu w Zamościu. Ona sama jest z Chełma. Otóż uchwalono ustawę o telepracy, bo myślę, że powinniśmy szukać dzisiaj nowych form zatrudniania, ponieważ jesteśmy społeczeństwem zmieniającym się, informatycznym, jak to się często ładnie mówi. I taką formą bardzo dobrą, jeżeli chodzi o zatrudnianie, zwłaszcza dla kobiet, dla tych pań, które chciałyby, wychowując dzieci, jednak wspomóc budżet domowy, bo dzisiaj praca dla tych kobiet jest często koniecznością ekonomiczną. To taką możliwość daje tak zwana telepraca. I tutaj ogromny wysiłek, zwłaszcza posłanek, ja to podkreślam, ponieważ to one dostrzegają ten problem, bo mają go na co dzień. Tutaj Beata Mazurek, z którą wielokrotnie na ten temat rozmawiałem, która sama wychowuje wspaniałych dwóch synów, których miałem okazję poznać. Wysiłkiem tego typu osób jak ona jest to, iż dzisiaj mamy rzeczywiście zupełnie inne możliwości funkcjonowania także na rynku pracy. A takich pomysłów jest naprawdę jeszcze wiele i mam nadzieję, że się uda wiele z nich zrealizować.
Krótko, w dwóch zdaniach można by powiedzieć, dodać jeszcze to do wypowiedzi, które już tutaj padły. To znaczy, prawie stówkę każdy ma więcej w portfelu, dlatego że obniżyliśmy składkę. Udało nam się zrobić to po stronie pracodawcy i dwa razy pracownika. No, to jest jakiś realny taki wymierna rzecz. Druga rzecz. Od 2008 roku będą dwie stawki podatkowe i to jest już konsekwencja, bo ta ustawa jest realizowana, a de facto jedna, bo 95% Polaków będzie płacić najniższą stawkę, a tylko 5% najbogatszych tą wyższą. W związku z tym... Ale oprócz tego zostaną zachowane wszystkie ulgi. W związku z tym będzie realne obniżenie podatków dla wszystkich Polaków. Bo to jest taki pomysł na to, żeby wzrost gospodarczy był rozdzielony równo dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy zarabiali najwięcej. Stąd też zostanie utrzymana ta najwyższa stawka dla tych, no nawet nie 5%, to jest sporo mniej, tych najwyżej zarabiających.
Niektórzy mówią, że wprowadziliście w ten sposób podatek liniowy.
Ale z ulgami i wyższą stawkę dla najwyżej zarabiających. W związku z tym jest to podatek liniowy udoskonalony, bo podatek liniowy miał tą wadę, że obniżał najbogatszym, zrównywał ich do poziomu tych, którzy zarabiają średnio. My zrobiliśmy inaczej. Ci, którzy zarabiają średnio i mało, w dół, a ci, którzy najwięcej, zostają. Plus ulgi dla chociażby dla osób wychowujących dzieci.
Kolejne pytanie.
Ponownie dyżurny pytający. Dzisiaj moje pytanie odnośnie wyborów. Dlaczego wybory? Po co wybory? Następne wybory, jaka jest przyczyna tych wyborów i samo rozwiązania Sejmu? A także pytanie, które rodziło się we mnie od samego początku przejęcia władzy przez PiS. Czy PiS nie staje się partią zbyt centralną? Czy PiS nie prowadzi do centralizacji władzy, którą tak często to się można zarzucać PiS? Tak mi się wydaje. Jak państwo chcieliby obalić ten argument? No i to tyle na razie. Dziękuję.
Zostaliśmy kraj w ogromnym bałaganie, ale to naprawdę w takim bałaganie, że trudno nawet było to wszystko ogarnąć. Bezrobocie sięgające prawie 20%. Zarobki jedne z najniższych w Europie. Poziom wzrostu PKB gdzieś tam na granicy 1-2%. W takim stanie zostawaliśmy Polskę w 2005 roku. I jeżeli ktoś nam mówi, że trzeba było to zdecentralizować, to jakie mechanizmy miałoby państwo, aby ten kraj uporządkować? Bo to jest mniej więcej tak, jak gdybyśmy chcieli posprzątać dom, ale stwierdzili, że to poddawajmy wszystkie narzędzia do sprzątania sąsiadom, bo po co nam one są, prawda? Dlatego ten centralizm, który nam się zarzuca, jest niezbędny do tego, aby uporządkować państwo, aby państwo było silne, aby skończyć z walką z korupcją, aby dokończyć walkę z korupcją, a w zasadzie ją zainicjować, bo ona do
tej pory... Zacząć i prowadzić. Tak.
Otóż do tego wszystkiego potrzebne są silne instrumenty państwa i my nigdy nie ukrywaliśmy, że nam zależy na silnym państwie, że istotą funkcjonowania rządów Prawa i Sprawiedliwości jest właśnie stworzenie takiego fundamentu, bo jak ten nasz wspólny dom, któremu na imię Polska, to pamiętam te słowa z kolei z Ojca Świętego, jak odjeżdżał po pierwszej wizycie w Polsce w 79 roku w Krakowie z lotniska, i właśnie przypominał, że Polska jest naszym wspólnym domem. Otóż jak będzie ten wspólny dom miał silny fundament, to zarówno u posła Górskiego w Pile, jak i u posłanki Arendt w Olsztynie, jak i u Adama Hoffmana w Koninie, jak i w tych miastach, z których wy pochodzicie, czy tak jak to, w którym ja mieszkam i ojciec tutaj Piotr, czyli w Toruniu, będzie ładniej, bogaciej, nowocześniej. I jak popatrzymy na tą Polskę dnia dzisiejszego i na tą Polskę sprzed 2 lat, a ta Polska dnia dzisiejszego to 10% bezrobocia, a więc ciągle dużo, ale o 8% mniej niż było. To jest ogromny spadek. Gdy popatrzymy na wzrost wynagrodzeń, na to, że dzisiaj już ludzie, jeżeli chcą pracować, nie mają z podjęciem pracy, może jeszcze nie najlepiej płatnej, ale już większych problemów, że pojawiają się na sklepach nieraz kartki: przyjmę do pracy, a kiedyś nie było. Że ja rozmawiam z panią dyrektor Urzędu Pracy i ona mówi, że ma problem, bo dzisiaj pracodawcy już by chcieli, ale jeszcze nie zawsze jest już kogo zatrudnić, bo potrzeba ludzi z pewnymi kwalifikacjami, a nie ma. To jest obraz tych zmian, jakich udało nam się dokonać zaledwie w przeciągu 2 lat. Platforma Obywatelska, SLD, cała ta brygada, tak to nazwijmy, która się zajmowała w dużej części, myślę, że nie do końca chlubną działalnością podczas rządzenia do 2005 roku, doprowadziła nasz kraj do takiego stanu, że tylko twarde, silne, zdecydowane działania, takie jakie podejmuje chociażby rząd Jarosława Kaczyńskiego, mogą doprowadzić do tego, że ta ojczyzna będzie uporządkowana i że w Olsztynie, w Koninie, w Pile, w Radomiu, w Bydgoszczy, w Toruniu będzie się wreszcie żyło lepiej. I nam nie jest potrzebny cud. Być może Donald Tusk liczy na cud.
Ja się bardzo cieszę, że on wreszcie w cuda wierzy, bo do niedawna miałem wrażenie, że jemu wszelkie działania nadprzyrodzone są obce, a jednak troszeczkę się nawraca. No, bardzo dobrze, cieszymy się i oby tak dalej. Miejmy nadzieję, że za kilka lat to już w ogóle będziemy
mogli...
Ale Donald
Tusk wierzy w swoją moc sprawczą cudów, co już jest bardzo podejrzane.
Tak, cudotwórców mamy tam na billboardzie.
Bardzo podejrzane. Prawda? Ale jeszcze jedno zdanie do tego, co powiedział poseł Giżyński, bo to jest było bardzo ważne, ale potwierdziło się ostatnio na przykład jedna dla nas istotna rzecz, że samorządy to świetny zdobycz demokracji, świetna zdobycz wolnego państwa, ale w tak młodej demokracji jak w Polsce trzeba jeszcze czasami im patrzeć na ręce. No, jedna z posłanek Platformy Obywatelskiej i burmistrz jednego z miasta w Trójmieście zostają zatrzymani z pieniędzmi w workach foliowych, z pieniędzmi z łapówek. W związku z tym to jest tylko dowód na to, że jeszcze jednak my musimy jeszcze pewne rzeczy oczyścić, żeby później już można było spokojnie i swobodnie zdecentralizować.
Być może o tym Adam Hoffman nie słyszał, ale w dniu dzisiejszym w niedalekim mieście, bo tutaj we Włocławku obok Torunia zatrzymało też CBA dzisiaj z kolei kanclerza tamtejszej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Rzeczywiście, nie słyszałem.
Taka drobna rzecz, tam jakieś 8 tysięcy łapówki za to, żeby budynek był sprzątany przez tą firmę, co trzeba, prawda? To są tego typu rzeczy, które się dzieją na naszych oczach. I ktoś powie, no po co to CBA, po co w ogóle cała ta centralizacja, ale zwróćcie uwagę, nie ma już naprawdę tych, którzy są ponad prawem. Był bardzo znany lekarz, ale brał łapówki. I zachowywał się nietycznie. Wszyscy to widzieliśmy na własne oczy, bo pokazał to minister Ziobro. Został ukarany. Posłanka, wieloletni burmistrz.
Wicepremier.
Wicepremier, kanclerz wyższej szkoły. Nie ma już w tym kraju osób nietykalnych. Skończyliśmy z bezkarnością, ale żeby było to możliwe, żebyśmy mogli w swoich miastach, prawda, w Pile, w Koninie, w Olsztynie, w Toruniu, czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że jeżeli wypracujemy jakiś wspólny dorobek, to nikt go gdzieś tam po kątach nie rozkradnie, tylko on będzie budował naszą ojczyznę, nasz dom, to są potrzebne właśnie takie działania.
Kończy się nasza audycja niestety. Już nie zdążymy postawić pytania, bo już ostatnie minuty. Ja chcę, żebyśmy ten czas zarezerwowali jeszcze na ostatnie słowo dla naszych gości. Bardzo serdecznie dziękuję i Wam wszystkim i wszystkim naszym słuchaczom i telewidzom, którzy dzisiaj skorzystali z tej możliwości rozmowy z naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo za to, że Państwo zechcieli przyjechać do naszego studia, żeby z młodymi, także tutaj przedstawicielami tego młodego pokolenia rozmawiać. No i jeszcze chcielibyśmy poprosić o słowo na zakończenie.
Ja bardzo się cieszę. Mam okazję wielokrotnie bywać i na antenie Radia Maryja, bo mam tutaj najbliżej ze wszystkich jako mieszkaniec Torunia i z ogromną zawsze radością uczestniczę w spotkaniach, zwłaszcza z ludźmi młodymi, bo jako wykładowca akademicki mam taką możliwość, co tydzień w poniedziałki mam zajęcia ze studentami moimi. Myślę, że ważną rzeczą, z którą warto by było, abyśmy dzisiaj wychodzili z tego studia, to jest pewne takie przekonanie, że warto się angażować. Ja gdy zaczynałem studia, będąc mniej więcej w waszym wieku, w 92 roku, mogłem iść z kolegami na piwo, nie pracować, nie angażować się, ale wolałem przyjść tu do duszpasterstwa akademickiego, do radia, zacząć zajmować się organizacją polityczną potem, bo warto się angażować. I to, do czego wszystkich namawiam jako mieszkaniec Torunia, poseł z Torunia i tej ziemi, to właśnie, abyśmy pracowali dla dobra wspólnego. A bardzo bym się ucieszył, jeżeli bym miał możliwość i mam taką nadzieję, że to się stanie, bo mamy wybory parlamentarne, my wszyscy tutaj także w nich kandydujemy, abym mógł tą pracę, którą podjęliśmy i abyśmy wszyscy mogli, abym kontynuował dalej. Tak się akurat składa, że prawie w komplecie jesteśmy na drugich miejscach na naszych listach, chociaż nie zupełnie z wyjątkiem posła Górskiego. Ja jestem na drugim miejscu w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, w tym terenie na liście Prawa i Sprawiedliwości. I biorąc pod uwagę, że w poprzednich wyborach też byłem na miejscu drugim, dostałem wówczas 8734 głosy, liczę na to, że teraz tą pracą, którą robiłem, będę w stanie ten wynik nieco poprawić.
pani poseł Iwona Arendt.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, tym bardziej, że tak blisko sercem zawsze byłam z Radiem Maryja i z telewizją Trwam. Jako poseł no, brakowało mi czasu na to, żeby, no, żeby słuchać, ale na bieżąco wiedziałam, jakie co się dzieje, ponieważ moja mama słucha Radia Maryja i na pewno dzisiaj też słucha. Mówiliśmy o autorytetach. Oczywiście Jan Paweł II jest autorytetem, ale i moja mama i mój tata są dla mnie autorytetem, ponieważ to, że tutaj jestem, że takie odebrałam wychowanie patriotyczne, to jest dzięki moim rodzicom. I w swojej pracy poselskiej chcę wspierać ludzi młodych. Wspieram stowarzyszenia, które założyli studenci prawa 5 roku. Oni się angażują w pracę i ja wierzę w tych młodych ludzi, że oni są przyszłością. I dlatego w jakiejkolwiek formie, jakiej tylko będę mogła, będę wspierała ludzi młodych.
Dziękujemy serdecznie. Pan poseł Adam Hoffman.
Ja chciałem podziękować zarówno za dzisiejsze zaproszenie, jak i za to, że Radio Maryja jako właściwie jedyna, a na pewno jedna z niewielu, ale chyba właściwie jedyna z rozgłośni, a także telewizja Trwam i także gazeta Nasz Dziennik, pracę z Komisji Śledczej, której byłem przewodniczącym, relacjonowała rzetelnie i zgodnie z prawdą, bo naprawdę inne media czasami nadużywały słów, mówiły nieprawdę, często kłamały, a czasami w ogóle pomijały te ważne prace. Więc chciałem tu podziękować, bo ta prawda docierała do Polaków i cieszę się, że tak mogło być.
A swoją drogą, panie pośle, kiedy raport?
Raport został już ogłoszony. Ja jutro, nietypowo, bo w sobotę, ale jadę specjalnie do Warszawy podpisać i przesłać do marszałka Sejmu. Są tam wnioski do prokuratury, dotyczą znanych polityków lewicy, a także byłych prokuratorów, którzy prywatyzowali Bank Śląski, na którym stracili Polacy, więc te wnioski tam są daleko idące. Ale chciałem podziękować właśnie za to, że część z tych wniosków mogła dotrzeć do i będzie mogła cały czas docierać do nie tylko mieszkańców mojego regionu, mojego okręgu, skąd kandyduję z drugiego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości, a więc byłego województwa konińskiego, Słupcy, Koła, Turku, Wrześni, Gniezna, gdzie ja mogłem się spotykać z ludźmi i to wszystko na bieżąco mówić, ale docierały do wszystkich Polaków. Za to serdecznie dziękuję. Zobacz.
Pan poseł Tomasz Górski.
Ja chciałbym oczywiście bardzo podziękować. Takie spotkanie jak dzisiaj to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo wiele nas, niezwykle dużo nas uczy takie spotkanie z młodzieżą i bardzo się cieszę, że tutaj Państwo zadaliście nam te pytania i też wyraziliście swoje poglądy. Ja myślę, że jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia i spotkania z młodzieżą są właśnie o tyle ciekawe, że młodzież wskazuje nam pewne sprawy, pewną drogę i później staramy się to jakoś w Sejmie, czy też w pracy w okręgu wyborczym realizować. Ja startuję z okręgu 38. To jest okręg obejmujący Piłę, ale nie tylko. To jest ogromny okręg, 11 powiatów. To jest Wągrowiec, Oborniki, Szamotuły, Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Wolsztyn, Międzychód. Tutaj bym mógł w tej chwili wszystkie praktycznie wymieniać powiaty. Każdy bardzo istotny, każdy bardzo ważny. Odbywam tam wiele spotkań, również z młodzieżą. I mam nadzieję, że właśnie młodzieży będę w stanie pomóc i mieszkańcom tego okręgu w swojej pracy w parlamencie. Także ja bardzo dziękuję.
Dodam, bo pan poseł Tomasz Górski nie wspomniał, a jego będzie najtrudniej znaleźć spośród nas na tej liście, bo jest w swoim okręgu aż na miejscu 6, więc trzeba będzie tam się dobrze naszukać. My jesteśmy na dwójkach, będzie nieco łatwo znaleźć. I powiem jeszcze o jednej rzeczy. My wszyscy kandydujemy do Sejmu, ale te wybory są do Sejmu i do Senatu. I warto pamiętać, że o ile do Sejmu głosujemy na jedną osobę, to do Senatu w zależności od okręgu wyborczego wybieramy 2, 3, a nieraz nawet 4 kandydatów.
Zależnie od tego, ile jest mandatów.
Dokładnie. Przy nazwiskach kandydatów do Senatu zawsze są podane nazwy komitetów wyborczych, z których startują, więc na przykład nazwa Komitetu Prawo i Sprawiedliwość i dla przykładu chociażby w okręgu toruńsko-włocławsko-grudziąckim, z którego ja kandyduję i w którym teraz się znajdujemy, bo w Toruniu, wybieramy aż 3 senatorów i chociażby wówczas, żebyśmy nie marnowali głosu, bo to jest bardzo ważna rzecz, abyśmy o tym mówili, że możemy na 3 kandydatów zagłosować. Na przykład z Prawa i Sprawiedliwości kandyduje pani Joanna Zakrzewska, pan Paweł Jankiewicz, czy pan Józef Mikołaj Łyczak. I dzięki temu jakby ten nasz głos jest wtedy świadomy. Warto, abyśmy sprawdzili zawsze bo to też jest nasza postawa obywatelską, którą powinniśmy budować, ile tych głosów możemy oddać na kogo, aby po prostu w tych wyborach uczestniczyć w pełni świadomie.
Jeszcze proszę ojca, bo to ważne też dla osób, które słuchają nas z zagranicy, że we wszystkich okręgach...
Takich parę informacji bardzo pożytecznych, technicznych jeszcze dotyczących.
Technicznych, ale jakże dla Polski ważnych, bo także ci Polacy, którzy mieszkają za granicą, a chcą brać udział w wyborach w Polsce i decydować o tym, jak pójdą dalej polskie sprawy, mogą głosować. Z tym, że wszystkie głosy oddane za granicą będą na listę, która jest listą warszawską, więc będą mogli zagłosować chociażby na pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który tą listę warszawską PiSu otwiera.
Tak jest. Wspomniani zostali tutaj różni kandydaci na senatorów. Oczywiście w Toruniu mamy też na trzecim miejscu na liście Prawa i Sprawiedliwości panią poseł Annę Sobecką, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy przy tej okazji, bo bardzo z Radiem Maryja jest związana od lat.
Kandydujemy wspólnie i mam nadzieję, że wspólnie będziemy znów reprezentowali Toruń w parlamencie.
Świetnie. Proszę Państwa, bardzo serdecznie, kochani młodzi przyjaciele również, którzy jesteście jeszcze z nami, bardzo serdecznie Wam dziękujemy za uczestnictwo w tym programie, za słuchanie tej audycji. Dziękujemy naszym gościom. Cóż, no najważniejsza rzecz, trzeba pójść do wyborów. Nie można zekceważyć, nie powiedzieć, że niech inni za mnie to załatwią, ja się tym nie interesuję. Polityka to nie jest moja sprawa, polityka to jest właśnie nasza sprawa. To również właśnie tak jak powiedzieliśmy, roztropna troska o dobro wspólne i również to uczestnictwo w wyborach, ten najprostszy gest, po prostu pójście i oddanie swojego głosu na ludzi sumienia, tak jak nam podpowiadają nasi księża biskupi w komunikacie. Głosujmy na ludzi sumienia, tak jak to rozpoznajemy. Potrzeba, Polska potrzebuje ludzi sumienia i dlatego choćby ten drobny gest, ten wysiłek, żeby pójść w niedzielę i włożyć kartę do urny, jest także przejawem właśnie tej roztropnej troski o dobro wspólne, o której dzisiaj w tej audycji staraliśmy się rozmawiać. Dziękujemy bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim, dziękujemy naszym gościom i Wam także wszystkim.